dlaczego tak trudno jest przewidzieć pogodę, a z drugiej strony to też stawia pytanie, dlaczego w ogóle jesteśmy w stanie jakkolwiek pogodę przewidywać.
Pytanie jest dość trudne, ale postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na nie, przynajmniej na tyle, ile nauka obecnie na to pozwala. Pierwsza rzecz, że numeryczne modele pogody, bo to oglądamy w internecie, w mediach społecznościowych, to jest tylko pewien wynik działania określonych, potężnych, rozbudowanych narzędzi informatycznych, bym powiedział, bo w konsekwencji do tego się to sprowadza, które bazują na globalnej cyrkulacji, na zjawiskach fizycznych, które nauka zna. I tu jest to, trzeba podkreślić, które nauka zna. Nauka cały czas odkrywa nowe powiązania, bo jeżeli byśmy tak charakteryzowali, co się dzieje w atmosferze ziemskiej, to są różnego rodzaju wymuszenia, które powstają poprzez chociażby promieniowanie słoneczne, tak? No i które potem odpowiednio działają. To są zjawiska, które są zachodzą, jeżeli chodzi o termodynamikę. Mhm. To jest przepływ mas powietrza, a więc mechanika płynów. No i byśmy mogli tutaj wymieniać jeszcze bardzo, bardzo dużo. No i teraz problem polega na tym, że my musimy rozumieć to, pierwsza rzecz, żeby opisać, czyli równaniami. Takimi podstawowymi równaniami, które się wykorzystuje, notabene nie tylko w numerycznych modelach pogody, to są równania Navier-Stokesa, które mówią nam, jak zachowuje się przepływ płynu, bo to jest mechanika płynów. No i teraz jest taka rzecz, że jeżeli jakiegokolwiek elementu nie uwzględnimy w tej całej naszej układance, no to ma model defekt, tak? Oczywiście to jest ogólne zarysowanie. Problem zaczyna się następny, że przecież atmosfera to jest ośrodek ciągły. Przecież komputer nie wie, że to jest ośrodek ciągły. To tak na marginesie. Kiedyś pamiętam, czytałem wykłady Feynmana dotyczące metod obliczeniowych, bo on kiedyś prowadził na Caltechu tego i bardzo fajną rzecz napisał, którą pamiętam do dnia dzisiejszego i powtarzam też studentom. A brzmi ona tak, że zapytał się Feynman, czy wiedzą, co to jest komputer. Było szereg odpowiedzi, ale nikt nie podał właściwej. A właściwa jest taka, komputer to jest taka głupia maszyna, która umie dodawać i odejmować, ale robi to i tutaj pik, 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 bo było to niecenzuralne słowo. No i właśnie to jest ten problem, że my musimy przełożyć teraz to, co jest atmosferą ziemską do komputera, te równania wszystkie i tak dalej. Czyli musimy tą postać algebraiczną przełożyć na postać cyfrową. I tu się zaczyna problem. Jak odtworzyć ośrodek ciągły, który obejmuje całą kulę ziemską, bo my nie możemy sobie wziąć, że to jest akurat, będziemy Polskę dzisiaj robić, tak? Nie, nie, to w ten sposób nie działa. Więc są określone cyrkulacje atmosfery, które trzeba uwzględnić. No i co zrobiono? Zrobiono prostą rzecz. Czyli mamy tutaj przed sobą globus i bardzo dobrze, że ten globus jest. Jeżeli się tak przypatrzymy bliżej, on jest podzielony na południki i równoleżniki. Mm-hmm. Czyli powstają takie, powiedzmy, kwadraciki. One nie są kwadratami oczywiście, ale można pokazać z bliska, żeby każdy wszyscy widzieli to. Podzielono atmosferę ziemską na takie, powiedzmy, kwadraty w przybliżeniu. No i teraz modelowanie odbywa się w ramach tych kwadratów, czyli innymi słowy można powiedzieć inaczej. To są takie puzzle rozrzucone, które próbujemy złożyć razem, ale już w komputerze. Jeżeli to by tylko spasować geometrycznie, to nie byłoby problemu. Dochodzi do tego fizyka, czyli musimy spasować tak, żeby te przepływy były jednolite, żeby powiedzmy oddziaływanie między jednym a drugą kostką było takie same. I jeszcze jest jeden problem. My patrzymy tutaj na ten globus, on jest fajny, taki okrągły. No Ziemia nie jest okrągła, jest bardziej skomplikowanym tworem, ale to nie jest przedmiotem naszej dyskusji dzisiaj, tylko musimy wiedzieć, że jest bardzo skomplikowanym tworem, jeżeli chodzi o geometrię.
Już widzę te cytaty. Ziemia nie jest okrągła, tu się ucnie. I za chwilę będzie
Dokładnie. Ale na pewno nie jest płaska od razu.
Ale rozwiązując równania różniczkowe, my krzywiznę jakby tą globalną bierzemy pod uwagę. Nie bierzemy tego na tych kawałkach,
że mówimy o atmosferze ziemskiej, to Ziemia jest przybliżana jako po prostu sferoida, tak? No dokładnie tak to wygląda. Natomiast w czym jest tutaj problem, że mamy trzeci wymiar, czyli atmosfera sięga ileś kilometrów w górę. No i teraz właśnie, te ileś kilometrów w górę. Przez wiele lat coraz wyżej sięgaliśmy do, jak to się mówi, gwiazd, można powiedzieć. Może przesadziłem trochę, ale to było najpierw, to była troposfera. Później poszliśmy wyżej. W tej chwili jesteśmy na poziomie około 80 nawet kilometrów nad powierzchnią Ziemi, czyli sięgamy do górnych warstw stratosfery, a więc zaczynamy czuć oddziaływanie jeszcze wyższych warstw atmosfery, a więc między innymi jonosfery, tak? Czyli nauka, postęp w nauce powoduje też rozwój modeli w sensie powiedzmy poznawczym, ale też i praktycznym, w sensie ten, że one lepiej zaczynają prognozować pogodę. No i teraz, jeżeli sobie popatrzymy na te klocki, które sobie ułożyliśmy, no to musimy je teraz złożyć razem w taką układankę, żeby piękny obraz powstał, tak? No i teraz te ułożenie tych naszych klocków realizowane jest przez te równania, o których mówiłem, to jest oczywiście zasada zachowania energii, pędu i tak dalej. No w zasadzie to co można powiedzieć, że tak jakbyśmy książkę z fizyki otworzyli to i położyli, to jest właściwie odwzorowanie. Czyli wszystko, co znamy, to tam jest włożone. I teraz co się dzieje, że komputery mają skończoną moc obliczeniową, a więc musimy tutaj pójść na pewien kompromis. Jak wielkie te mają być te kosteczki nasze, które są zarówno horyzontalnie, mają określoną rozdzielczość, ale również i w pionie. No i teraz najnowsze modele, które są wykorzystywane, które mówią o cyrkulacji globalnej, tak zwane modele globalne, one mają rozdzielczość najlepsze gdzieś około 9 km, a z reguły to jest ćwierć stopnia. Tak? Jeżeli chodzi o pion, to jest około 140 warstw wertykalnych, czyli jakby atmosfera jest podzielona na 140 warstw, czyli w ten sposób dokonujemy dyskrytyzacji atmosfery, tak? Czyli robimy takie kostki przestrzenne, które powiedzmy potem później są rozwiązywane w oparciu o te wszystkie równania różniczkowe, o których tutaj wspomniał Leszek. I właśnie, to jest następny problem. Równania różniczkowe, jeżeli je przełożymy na postać zrozumiałą dla komputera, to jeszcze ci, którzy pamiętają jeszcze fizykę i matematykę, to muszą pamiętać, że żeby rozwiązać takie równania, musimy mieć pewne dane początkowe, tak, żeby napędzić te równania. No i to będzie kolejny problem, który musimy rozwiązać, o którym za chwilę powiem. Więc tutaj samo rozwiązanie, jak ono przebiega. To rozwiązanie powoduje to, że model musi nauczyć się, jak te przepływy wchodzą. I to jest dość karkołomne, bo to będzie zależało od pewnych warunków początkowych. Teraz skąd one się biorą, te warunki początkowe? Bo to jest następny problem, który powstaje, jeżeli mówimy o modelowaniu. Musimy mieć obserwacje, po prostu. Musimy podać na początku obserwacje, żeby te równania faktycznie odzwierciedliły nam to, co się dzieje w rzeczywistej atmosferze. No i gdzie tutaj następny jest problem? Ja o samych problemach mówię,
same
tak?
Same problemy są. Aż dziwię się, że wy cokolwiek jesteście w stanie, że tak powiem, zaprognozować.
Jesteśmy w kraju, w takim, w jakim jesteśmy, tutaj żyjemy poprzez problemy, tak, mnożąc problemy. Bo tu jeszcze jest jedna rzecz, Mariuszu, która też musi być brana pod uwagę, bo nawet jak mamy te początkowe warunki w rozwiązywaniu jakichś układów równań różniczkowych, to te warunki początkowe nie są nieskończenie dokładne i później w toku kolejnych jakby rozwiązań, kolejnych faz rozwiązań tworzą się nie pojedyncze jakby trajektorie, tylko pęki trajektorii. Właśnie to też jest ciekawe, jak wybieramy tę właściwą i czy wybieramy tę właściwą.
Na dobę bardzo masz wyczucie, bym powiedział, naukowe, bo faktycznie tak się dzieje, ale do tego dojdziemy, bo okay. To jest trochę jeszcze
drogę. To jeszcze przed nami. Zanim dojdziemy, bo to jest jakby, ja tak trochę pod włos wziąłem, bo to oczywiście jakby to moje pytanie pierwsze, to ten odcinek troszeczkę jest o tym tak naprawdę, żeby odpowiedzieć też między innymi na to pytanie, bo cała ta wiedza, którą dzisiaj tutaj zaprezentujesz, jakby składa się na to.
Proszę. Proszę Państwa, ja jestem zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności, ale jednocześnie pracuję na Politechnice Gdańskiej, gdzie w Centrum Superkomputerowym TASK rozwijam numeryczne modele pogody, ale też implementacje dla gospodarki, co można z modelami wspomóc gospodarkę, bo w tym mało się po prostu w Polsce dzieje i dla mnie to jest taka numeryczne modelowanie, ale bardziej od strony takiej użytkowej, tak? Czyli gdzie możemy wykorzystać. To jest raz. Natomiast kapelusz, cała historia się zaczęła jakiś czas temu, kiedy wymyśliłem taki profil właśnie na mediach społecznościowych Światokiem Profesora, gdzie staram się tłumaczyć rzeczy skomplikowane prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem, opowiadać o ciekawych zjawiskach, które dzieją się w ekosystemie ziemskim, bo to nie tylko dotyczy atmosfery, ale też opowiadać o technologiach kwantowych, o systemach GNSS, gdzie jest wiele, powiedzmy, jakichś clickbotów się pojawia w mediach społecznościowych i staram się to też demontować, tak, że nauka trochę inaczej na to patrzy i nie robi z tego sensacji.
Teraz fajnie opowiesz tam o tych modelach, które są zaimplementowane na duże klastry komputerowe, one tam mielą straszliwie, no TASK to jest jedno z największych centrów komputerowych i pewnie powiesz o tych mocach komputerów, które są do rozwiązywania tych właśnie równań, problemów pogodowych brane pod uwagę. Ale ja pamiętam z dzieciństwa, i to była twoja też wczesna młodość, bo tam masz tak dużo nas nie różni tych lat, może kilka, jak to Wicherek też pokazywał, gdzie będą wiały wiatry, gdzie będzie słońce. Wtedy nie było tych wielkich komputerów. Co prawda były już komputery w latach 70. Czy wtedy też używano modelowania? Na jakim to było poziomie? A jeszcze przed odrami, które u nas były, no bo ENIAC ani MANIAC nie były używane do prognozowania pogody. A wtedy już starano się tę pogodę przewidywać. To jest jedno z takich wielu pytań, bo też są takie o pogodę za pół minuty, tak? Bo to też są naprawdę modele, muszą być chyba niezwykłe. To takie, żebym pamiętał, tak? To potem...
Zwłaszcza, że obserwacja niekoniecznie musi być wiążąca, bo ostatnio szła na nas wielka chmura burzowa.
Tak.
Za pół minuty powinno padać według chłopskiego rozumu, ale skręciło.
Tak, ale wiesz, ja oglądam czasami wyścigi Formuły 1, i tam informacja o pogodzie jest z minutową dokładnością, bo oni zjeżdżają, wymieniają opony, bo wiedzą, że przez najbliższe 10 minut będzie ulewa.
Tak.
Ale zacznijmy od tego, jak jesteś Indianą Jonesem, to od archeologii, tak? Bo to tego tak, chciałbym się dowiedzieć.
Więc to odpowiemy na to pytanie, wbrew pozorom odpowiemy dzisiaj na to pytanie, bo dla mnie to jest też ważne, żeby ludzie wiedzieli, jak korzystać z tych prognoz pogody, które są w internecie. I to, czym ja się zajmuję, ja zajmuję się modelami krótkoterminowymi, tak zwanymi, nazywane one są też mezoskalowymi, ze względu na to, że dotyczą jakiegoś wybranego obszaru świata. To, co ja robię, to dotyczy Polski i trochę wokół Polski, bo chodzi o to, żeby uzyskać jak największą rozdzielczość i też powiem, dlaczego chodzi o tą rozdzielczość. Natomiast zacznijmy od historii. Tak? No, historia sięga właściwie początków XX wieku i tutaj największy wkład w ten rozwój tych numerycznych modeli pogody mieli Norwedzy, tak? Norweskie ośrodki meteorologiczne były właściwie topowe w tamtym okresie czasu i wiele metod numerycznych, które powstało, które później zostały wykorzystane, chociażby metody siatkowe różnego rodzaju, no bo to są właśnie to, co pokazuje, to są metody siatkowe. Jeżeli ktoś się zetknął kiedyś z metodą elementów skończonych albo różnic skończonych, to jest dokładnie to samo, tak? Te same metody zostały wprowadzone do rozwiązywania tych równań skomplikowanych, różniczkowych właśnie w meteorologii. Takim przełomem później były lata 50. Właściwie von Neumann w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy uruchomił model, który faktycznie zaprognozował to, co się w rzeczywistości zdarzyło, tak? Na 6 godzin, pamiętam, chyba to był prognoza zrobiona pierwsza. No i później rozpoczął się dość dynamiczny rozwój tych wszystkich metod. Oczywiście ta pierwsza prognoza udana to była na superkomputerze ENIAC, więc... Tak.
Bo nie słyszałem, żeby ENIAC, nie, on tam te działa, liczył te, te trajektorie.
Dokładnie tak, ale był też wykorzystany do tego, dlatego warto o tym wspomnieć. I dużo metod wtedy rozwinęło się. Oczywiście to nie był taki boom, jak jest w tej chwili, bo tych, no powiedzmy, dużych komputerów było relatywnie mało, tak?
No i miały też inne zadania jeszcze przy
okazji. I inne zadania realizowane. Natomiast kolejnym takim przełomem, o czym warto wspomnieć i tą historię tutaj przytoczę, to był rok 61. Nazwisko Lorenz. Czy chyba się, no, czy ktoś, kto się trochę nauką interesuje...
Pan od to, skracania.
To jest od skracania, ale przede wszystkim od teorii chaosu. Jak w ogóle powstała teoria chaosu? No bo jemu się przypisuje, właśnie Lorenzowi się przypisuje teorię chaosu. W 61 roku on pracował nad właśnie problemem numerycznych modeli pogody. No i opracował swoje algorytmy, implementował na super, znaczy na komputerach w MIT i przeprowadził symulacje. No i że to dostęp do tych komputerów był ograniczony, no to chciał powtórzyć następnego dnia też te symulacje. No oczywiście powtórzył, ale że był, powiedzmy, człowiekiem, który chciał, jak to się mówi, na skróty przejść do wyniku, no to zamiast prognozę rozpocząć od początku, tak jak dnia poprzedniego, wpadł na pomysł, że rozpocznie od środka tej prognozy, która już była, no i poleci dalej, pociągnie tą prognozę następną.
Czyli, że ma już jakieś wstępne informacje,
tak,
żeby
tak,
jeszcze
i potem
raz nie
będzie
liczyć, użyje
dokładnie
jeszcze raz.
I uzyskał wynik. Wynik, który go kompletnie zszokował, bo był kompletnie od rzeczywistości oderwany. No i zaczął analizować, jaka była tego przyczyna. I to jest klucz do odkrycia teorii chaosu, którą właśnie odkrył wtedy. Było to tak, że wtedy nie było takich nośników i tak dalej. No, głównie to się drukowało wyniki. No i powiedzmy te pośrednie wyniki wydrukował na drukarce, która wówczas tam była w MIT. Co się okazało, że komputer, który liczył do chyba 8 miejsc po przecinku. Drukarka mu wydrukowała, o ile pamiętam, 6. I te wyniki wprowadził. I teraz różnica była właściwie na jednej dziesięciotysięcznej, tak można powiedzieć. No i co się okazało, że ten drobny błąd, który popełnił, tak, który wynikał z zaokrąglenia drukarki, spowodował to, że kompletnie się rozsypało. No i wtedy zaczął pracować nad tą teorią chaosu, którą wszyscy mu przypisują, że teoria chaosu Lorenza, tak?
Przepraszam, mogę wtrącić, żeby była jasność dla naszych widzów. To chodzi o Edwarda Lorenza,
tak,
o Henryka Lorenza, który jest od teorii względności.
Dokładnie.
Edward Lorenz, on później Lorenz żył, tak? Tamten już... Niestety tak, nie dożył tych czasów.
Nie
dożył.
Czyli nie ten.
Nie ten.
Tak. Więc on zaczął to analizować i to wtedy on wymyślił to powiedzenie, że jeżeli powiedzmy będzie motyl w Brazylii, który wzleci powiedzmy sobie gdzieś tam i zatrzepie tymi skrzydełkami, to jest możliwość, żeby te trzepanie jego skrzydełek wywołało jakiś tornado w Teksasie, tak? Czyli tak mniej więcej to wyglądało.
Czyli oczywiście, że po prostu w tak mnogim układzie, z takim dużą liczbą elementów,
tak,
ilością już w tym przypadku, tak, bo tego nie policzymy, wpływ drobny może kaskadowo wywołać nam jakiś
dokładnie
duży
tak
efekt 10.
Dokładnie tak. I właściwie od tamtego czasu można powiedzieć, że numeryczne modele pogody to jest taki system, który też jednocześnie wykorzystuje teorię chaosu, ale jednocześnie sprawdza tą teorię chaosu, tak? Czyli te atraktory różnego rodzaju i tak dalej. I to był właśnie ten taki przełom, który się zrobił, że odkryto teorię chaosu, opisano powiedzmy to równaniami później i to wszystko zostało implementowane. Taki boom faktyczny na numeryczne modele pogody przyszedł dopiero pod koniec XX wieku, kiedy te systemy komputerowe zaczęły się rozwijać, pojawiły się pierwsze maszyny typu mainframe i tak dalej, już dużej mocy obliczeniowej, gdzie można było sobie pozwolić na takie duże symulacje. A właściwie takim skokiem do przodu No to jest XXI wiek, kiedy no, pojawiły się wielkie superkomputery. I taka ciekawostka dla wszystkich, którzy interesują się trochę informatyką, na pewno znana jest wszystkim taka lista top 500, czyli takich topowych, największych superkomputerów na świecie. No i ja kilkanaście lat temu analizowałem, które z tych superkomputerów liczą, albo jak ja mówię, mielą pogodę, tak? Czy klimat? Się okazało, że...
Kształtują.
No nie, tak daleko nie idźmy, tak daleko nie idźmy.
Z tego jest harp, wypraszam
tak, sobie. Tak. Czy bierzemy pod uwagę też
i twój
harpa?
Lofar, bo lofar też widziałem.
No, tak, właśnie, też słyszałem o lofarze, że ma wpływ.
Nie, nie, to żeby nie było, bo potem Andrzej zobaczy i...
Tak, na pewno dementujemy to całkowicie, nie ma to żadnego wpływu.
O harpie nic nie wiemy, a lofar nie.
Tak,
lofar,
oczywiście, lofar nie, że tak. No i jest taka rzecz, że o ile pamiętam, wtedy co ja przeglądałem, to było chyba 4 albo 5 z pierwszej dziesiątki, to głównie zajmowały się liczeniem pogody i klimatu.
Że ale, głównie po
prostu. Tak, to są zadania. Okay.
Tak, to były takie no, najważniejsze zadania, które realizowane były na tych superkomputerach. No głównie to były komputery, które były na wyposażeniu NOAA, tak, więc no, najbogatszej agencji na świecie do spraw atmosfery i oceanów, która no, zajmuje się w skali globalnej tymi analizami, zbieraniem danych i tak dalej. Te największe bazy danych w tej chwili mają. Tak? Drugim takim ośrodkiem i w tej chwili jest, no, wysuwa się na lidera, to jest Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, czyli osławiony ECMWF. I to są dwa konkurencyjne, jakby w cudzysłowie, konkurencyjne ośrodki, które realizują prognozy globalne tak zwane, bo ECMWF robi model IFS tak zwany, który jest bardziej profilowany pod Europę, natomiast w Stanach Zjednoczonych NOAA zajmuje się GFS-em, który jest profilowany pod Stany Zjednoczone. I teraz pierwsza odpowiedź z początku, że wielokrotnie w internecie pojawiają się wyniki z modelu GFS, który był pierwszym modelem, który został upubliczniony, tak? Czyli wyniki z tego modelu zostały upublicznione. Każdy może sięgnąć do tych wyników, zrobić sobie coś się żywnie mu podoba. Oczywiście autorzy nie biorą za to odpowiedzialności, bo taka jest zapis licencji, tak? No i te mapy, które można spotkać w większości w internecie, to są mapy, które są robione na podstawie modelu GFS. Wielokrotnie, znaczy na początku właściwie tylko był GFS, tak? I co się dzieje? GFS, rozdzielczość ćwierć stopnia. Jeżeli sobie położymy to na mapę Polski, no to mamy raptem kilka punktów na Polskę. Tak? I z tego próbuje się wróżyć, jaka będzie prognoza w Polsce. I wrócimy teraz do numerycznych modeli pogody, bo właśnie ta rozdzielczość tutaj jest.
Hej załoga, to my i przychodzimy z komunikatem dotyczącym książki tego tutaj jegomościa. Czekaliście na nią i w końcu możecie położyć na niej swoje łapki, moi drodzy. Jak klikniecie w opis do tego odcinka, to jest tam link do strony, na której jeśli podacie swojego maila, to w momencie, kiedy już ruszy przedsprzedaż książki Leszka, będziecie mogli być powiadomieni i nie przegapicie tej wyjątkowej okazji. Warto, Leszku?
Warto choćby dlatego, że jeśli kupicie ją w przedsprzedaży, to wszystkie te egzemplarze będą podpisane przeze mnie. Znajdzie się w nich też taki specjalny, już przygotowany, pamiątkowy stempel, który będzie świadczył o tym, że to są te pierwsze egzemplarze, które trafiły do waszych rąk. Opowiadania, no, kilka z nich ujrzało światło dzienne, aczkolwiek dotarły one do bardzo niewielkiej grupy jak dotąd i to jest ta okazja, kiedy szersza społeczność astrofazy będzie mogła te opowiadania poznać, skomentować.
Dobrze. Klikajcie w link tak. I tam macie wszystkie informacje, a my już wracamy do odcinka.
Powiedzmy, pewna taka konkurencja między tymi dwoma największymi modelami, które są w tej chwili opracowywane, no to jest taka, że model GFS to jest te ćwierć stopnia, tak? Więc kilka punktów na terenie Polski. I teraz wróćmy na chwilę do tego, jak model widzi atmosferę ziemską w 3 takich metodach siatkowych. Po prostu model widzi atmosferę w takim klocku prostopadłościanie, który jest zbudowany właśnie z tych warstw wertykalnych i rozdzielczości horyzontalnej. I wszystkie parametry, które są wyznaczane, one są rozciągane na objętość tego prostopadłościanu. Czyli jeżeli mamy temperaturę, to ona będzie wewnątrz tego prostopadłościanu taka sama w całości. Oczywiście my mówimy na to, że temperatura jest pewnym polem ciągłym, tak? Które nie jest zmienne. Powiedzmy, ona się zmienia, ale to jest ciągłe pole. Natomiast weźmy pod uwagę opady. Opady jest typowe pole nieciągłe. No bo żeby opad powstał, no to muszą nastąpić kondensacja cząsteczek wody, tak, żeby to było. No i teraz model musi wiedzieć, że musi zrobić tą kondensację, tak, a więc to jest następna rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć za chwilę. Najpierw się zajmijmy tym rozdzielczością, czyli opad, jeżeli też jest, on też zostanie rozciągnięty na objętość całego tego prostopadłościanu. Czyli do czego zmierzam, że jeżeli to będzie w górnym lewym rogu, opad faktycznie, to on będzie widziany na całej objętości, a więc te ćwierć stopnia, no to są dziesiątki kilometrów w przypadku Polski, tak?
A to nieprawda,
tak? I tu jest pierwszy po prostu problem, jeżeli chodzi o te modele globalne, które mają taką słabą rozdzielczość, jak ja to mówię, czyli ćwierć stopnia. Model IFS w tej chwili jest opracowywany w rozdzielczości już 9 kilometrów, więc dużo, dużo lepiej. Natomiast z tego, co wiem, jeżeli chodzi o dane otwarte, bo mówimy o tym, co można skorzystać, no to w większości też jest model ćwierćstopniowy, tak, udostępniany. Oczywiście ECMWF dla członków ECMWF-u udostępnia pełną rozdzielczość modelu. Problem, że my jako jedyne państwo Unii Europejskiej nie jesteśmy członkiem ECMWF-u, bo po prostu no, nikt nie widzi potrzeby.
Dlatego są upały.
Może tak. Mam nadzieję, że nie jest to przyczyna główna. Natomiast jest to duży, duży problem po prostu, że my mamy też ograniczenie dostępu do tego typu danych, a one są niezbędne do tego, żeby synoptycy mogli dobrze i poprawnie to wszystko prognozować, bo w konsekwencji to jest, przekłada się na nasze życie, na gospodarkę i tak dalej. Widzimy, co się dzieje. Dzisiaj są upały, jutro podobnie i co będzie za kilka dni, jak to się mówi, duża doza prawdopodobieństwa, że będzie dalej ten cykl, powiedzmy, upałów się powtarzał, ale to jest, powiedzmy, no, większy problem, jeżeli chodzi o takie wyprzedzenie prognozy na kilkanaście dni, to już się zaczyna problem robić.
Tu może warto od razu też powiedzieć, dlaczego to jest ważne, no bo oczywiście z jednej strony jest gorąco, to ja pamiętam za dzieciaka, jak było 20 parę stopni w lato, to było upalne lato, a 30 stopni widziało się gdzieś w Hiszpanii na prognozach pogody w telewizji, natomiast dzisiaj to już zaczyna być norma, że mamy ciepłe lata, natomiast to nie chodzi tylko o to, że jest nam ciepło, nie chodzi tylko też o zdrowotne jakieś aspekty, tylko chodzi właśnie o takie globalne spojrzenie w skali całego kraju, czyli jeśli zdrowotne, to przeskalujmy przez cały kraj. Nagle na przykład dużo więcej ludzi może mieć problemy z układem krwionośnym, tak? I to może powodować zapychanie się naszego systemu, który nie jest nastawiony na aż tak dużą liczbę tych przypadków. Elektryczność, czyli znowu przeciążenie sieci przez przegrzanie różnych jej elementów. Jeżeli wcześniej będziemy wiedzieli na przykład dokładnie, że taka temperatura w tym, a w tym miejscu będzie, to można się choć trochę przygotować, mam wrażenie, tak?
Zdecydowanie tak. No, najpierw może skąd się bierze, że mamy taką sytuację w tej chwili. Podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zjawiska ekstremalne, tak jak deszcze nawalne, czy też różnego rodzaju huragany. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu, to czy kilkadziesiąt, czegoś takiego nie było, tak? No, jakiś był, powiedzmy, przypadek, ale to były raczej takie przypadki, aniżeli pewna norma, tak? Jeżeli popatrzymy w tej chwili, to od kilku lat właśnie można powiedzieć, że mamy normę występowania tego typu zjawisk, okres suszy i tak dalej. My mamy problem w Polsce hydrologicznej suszy, tak? Cały czas, więc to jest duży problem dla rolnictwa chociażby. Ale skąd to się bierze? Bo mówimy cały czas o tym, że planeta się gotuje i tak dalej. Faktycznie wzrasta temperatura, średnia temperatura planety wzrasta. Ona w tej chwili jest około, dla Europy, nomen omen, która stara się dużo robić, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania proekologiczne, nazwijmy to. To temperatura, ostatni raport z ubiegłego roku o klimacie Europy, który został wydany w koniec kwietnia tego roku, mówi o 2 stopniach. Że wzrosła temperatura średnia dla Europy 2 stopnie. Oczywiście dla nas te 2 stopnie to może nie jest dużo, tak, ale mówimy o skali całego kontynentu, całej planety.
O tak? Energii, która jest zgromadzona.
Tak, właśnie, bo za tym idzie energia. Tu
to się ma do
no i teraz,
całej Ziemi?
Cała Ziemia to jest około 1,5 stopnia, więc wszyscy zachodzą w głowę, co się dzieje w Europie. Tak?
I lasy są wycięte teraz, wiele lat.
No trudno jest powiedzieć.
Myślę, że to jest bardziej złożony.
To jest bardziej złożony temat.
Nie jest to jeden element tylko.
Badania trwają, tak? Miejmy nadzieję, że coś się uda znaleźć. Natomiast mamy w tym momencie taką sytuację, że wzrost temperatury to jest większe barowanie, szczególnie oceanów. Mówimy tu o oceanie, więc więcej jest akumulowane w atmosferze pary wodnej, tak? Czyli wzrasta energia. Ta energia gdzieś musi się rozładować. Tak? No, jak się rozładowuje? Rozładowuje się w postaci różnego rodzaju kataklizmów, które nachodzą. One kiedyś występowały głównie w Europie Zachodniej. Jeżeli cokolwiek docierało, to Europa Zachodnia. Natomiast tyle tej energii jest w atmosferze, że ona daje radę przesunąć się nawet do Europy Środkowej. Dlatego u nas występują od czasu do czasu takie zjawiska. Albo susza, albo jakieś kataklizmy typu deszcze nawalne. Do tego dochodzi jeszcze niestabilność tak zwanych prądów strumieniowych, które okalają Arktykę, tak? Które meandrują. I jeżeli powiedzmy taki układ wirowania tego prądu strumieniowego, notabene no, taka ciekawostka też, nie wiem czy wiecie i nasi słuchacze wiedzą, że dlaczego latają samoloty komunikacyjne na wysokości około 10 tysięcy metrów nad powierzchnią Ziemi, czyli 10 kilometrów? Właśnie dlatego, że wpadają właśnie w ten strumień, prąd strumieniowy i właściwie mniej paliwa trzeba zużyć, jeżeli powiedzmy się leci w tym prądzie strumieniowym. Dlatego jest to wykorzystywane dość często.
Tu warto, przepraszam, jeszcze, bo mówiłeś o parowaniu, o zwiększonej ilości pary wodnej. Warto przypomnieć, że para wodna jest głównym czynnikiem związanym z tym greenhouse effect, z tym efektem kumulowania właśnie energii. I to głównie ze względu na parę wodną, jakby mamy taką temperaturę, jaką mamy, i ona się zmienia. Pozostałe gazy mają znaczenie, ale już nie
pozostałe gazy po prostu jakby hamują, znaczy przyspieszają sprzężenie zwrotne, czyli te, które z powrotem powoduje promieniowanie w kierunku Ziemi, a nie wypromieniowanie w przestrzeń kosmiczną. No i po prostu to dynamicznie wzrasta. Zresztą taki scenariusz, o ile pamiętam, to chyba dla Wenus był opracowany, że właśnie ten mechanizm zadziałał kiedyś tam w dalekiej przeszłości. Natomiast w tym przypadku ta energia zgromadzona, no ona się rozładowuje i mamy taki efekt, jaki mamy. I ja bym powiedział, że my musimy się do tego przyzwyczaić, tak? Że to nie będzie inaczej, po prostu to już z tym będziemy musieli żyć. Druga rzecz, że zmiana tej cyrkulacji, my obserwujemy teraz dość często tą cyrkulację, zawsze była cyrkulacja zachodnio-wschodnia, ale ona wynikała z prostej przyczyny. Wirowania Ziemi, tak? Więc wiemy, w jakim kierunku Ziemia wiruje, a więc wiadomym jest, że te masy powietrza w tym kierunku powinny się przemieszczać. Do tego jeszcze dochodzi zjawisko siły Coriolisa, zresztą to widać w atlasach, jest pokazane pasaty i antypasaty. No to jest właśnie dokładnie ten efekt. Natomiast
o wiatrach dla tych, którzy dopiero dołączyli, a nie o motoryzacji.
Antypasaty to są chińskie Volkswageny.
Tak jest. Jeżeli byśmy do tego doszli, czy to można to tak... No, ciekawe, ciekawe rozwiązanie tutaj.
Z antypodów, z australijskie.
Tak, tak. Natomiast dość często obecnie też się zauważa cyrkulację tą południowo-północną, tak? Czyli dlaczego właśnie, dlatego napływa te gorące powietrze z nad Sahary, dociera do Europy i południowej, ale też i do Europy Środkowej, więc no, jesteśmy jakby, powiedzmy, takie dwa główne zjawiska, które zachodzą. Oczywiście tutaj można było szereg jeszcze innych wymienić, ale to są te główne mechanizmy, które tym jakby sterują w tej chwili. No i to musimy, powiedzmy, zdawać sobie z tego sprawę, że inaczej nie może być. Zresztą jeżeli popatrzymy sobie na tą cyrkulację jeszcze, tą południową, to dość często no, piach z nad Sahary się pojawia nad Europą, co jest tak. No, typowym dowodem, że ta cyrkulacja południowo-północna niestety działa, tak? Więc to występuje i te zjawiska występują i my musimy, to co się dzieje w numerycznych modelach pogody, my musimy cały czas jakby odtwarzać, tak? Musimy poprawiać. Ja kiedyś nawet powiedziałem coś takiego, że to jest jak operacja na sercu bez znieczulenia, tak? Bo modele muszą pracować operacyjnie, ale jednocześnie musimy cały czas pracować nad dodatkowymi elementami, które faktycznie zachodzą w atmosferze. Jeżeli my cokolwiek pominiemy, no to jest to błąd w modelu się pojawi, tak? I tu jest cały problem z modelami, że Ziemia, gdyby nie było tego zjawiska postępującego zmiany klimatu, jakiekolwiek źródła, powiedzmy, przyczyn są tego, to byłoby wszystko w porządku, bo można by było to w miarę dobrze opisać. Natomiast my tutaj mamy jeszcze ten element zmienności w czasie. I ta zmienność w czasie powoduje to, że my gonimy króliczka, jakby można powiedzieć, cały czas, tak? Jeżeli chodzi o modelowanie, więc to też jest kolejna przyczyna, że nieraz modele po prostu nie dają rady, żeby przewidzieć te zjawiska, szczególnie jeżeli mówimy o prognozach na 14 czy 20 dni. Niektórzy mnie pytają, co będzie za 2 tygodnie. Ja po prostu mówię, nie wiem, po prostu nie wiem i ja nie będę wróżył z fusów, bo generalnie rzecz biorąc, ja jestem pewny prognoz na 3, 4, no góra 5 dni, natomiast 14 czy 20 niestety mówię, że nie wiem. Tak?
Póki co możemy założyć co najwyżej, że nie spadnie śnieg w środku lipca, aczkolwiek znaczy, to może, też może się...
Możemy założyć pewien scenariusz, ale nikt nie powie, że załóżmy za 14 dni od dzisiaj będzie o godzinie 15 taka i taka temperatura i będą opady deszczu i jeszcze poda wartość opadu, tak? No nikt tego nie zrobi, po prostu.
Czy zwiększanie rozdzielczości, bo tu przez zwiększanie rozdzielczości rozumiem, że mamy tutaj na myśli więcej danych, czyli mamy na myśli obserwacje satelitarne, mamy na myśli te wszystkie stacje pogodowe, które na przykład gęściej gdzieś tam byłyby po prostu. Ze swoją drogą też jest ciekawe, bo skoro mówimy tutaj o efekcie motyla dosłownie, to przecież te wiatraczki, które nam mierzą wiatr, same w sobie również powodują pewne mikrozmiany, zaburzenia cyrkulacji powietrza i tak dalej, więc pytanie, na ile też no. Powinny być uwzględniane ostatecznie w przyszłości w takich właśnie modelach.
Jadąc tutaj, wiedząc, że będziemy o pogodzie rozmawiali, widziałem te wielkie kominy. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego w Płocku podgrzewają, mimo że jest lato, bo w zimę to jest uzasadnione. To, że produkują chmury, to jest jedno. Tak? Jakieś dziecko nabrałem tak, tam tak. Gdzieś na południu, tak mówię, zobacz, jak chmury produkują. Ale też z wielu tych kominów ogień tak leci. I to, słuchaj, to też wpływa. Mamy coraz więcej klimatyzatorów, no tutaj... dlatego że jest coraz cieplej, a klimatyzatory dokonują tej wymiany energii i też wpływają w jakiś tam mikrosposób na to wszystko. Natomiast tutaj to co mi się przypomniało, to prognoza pogody, którą kiedyś przedstawił chyba Wojciech Mann w którymś ze swoich programów. Mówi, jutro będzie ciepło lub zimno. Będzie padać, pokazuje strzałką, tak. Albo nie. Wiatr będzie z północy lub z południa. I w ten sposób to pokazał. Ty mówisz, że wierzysz w pogodę na kilka dni. Tak. Ale to też nie dotyczy tego, że konkretnie tam o którejś godzinie będzie deszcz w jakimś tam konkretnym miejscu, tylko to chodzi też o jakieś takie trendy bardziej niż konkretne zjawiska pogodowe. Bo te zjawiska pogodowe, no z doświadczenia wiem, że na dobę, półtorej może To jest dobrze przewidziane.
Dwie rzeczy, które warto jest tutaj poruszyć. Pierwsza to są te dane wejściowe, o których dzisiaj już wspomnieliśmy, ale nie rozwinęliśmy. Ja króciutko to rozwinę, bo coś musi napędzać te wszystkie równania. Więc my musimy mieć dane pomiarowe. To, o czym mówiliśmy, o tych wiatraczkach, tak, no to są dane pomiarowe, które pochodzą z różnego rodzaju stacji synoptycznych. Tylko problem jest w tym, że znowu mamy kulę ziemską, która w większości to są pokryta jest oceanami, bo to jest ponad 70%. To, co my mamy do dyspozycji, to są głównie pomiary z obszarów lądowych i to jeszcze też większość tych danych jest z obszarów, które są wysoko uprzemysłowione, tak? Więc jeżeli weźmiemy sobie taką Saharę, czy też wszystkie dorzecza Amazonki, no tam relatywnie jest tych mniej tych danych, tak? No i tak moglibyśmy wskazać szereg innych obszarów lądowych. Natomiast problem jest z całymi oceanami, tak? Tam też potrzebujemy danych. No i teraz te dane są rozproszone, powiedzmy, geometrycznie, czyli mamy większość na lądach, mamy jakieś tam pomiary na oceanach, boje oceaniczne jakieś tak, są, tak, głębinowe, no dużo jest tych różnych rzeczy, ale jest relatywnie mniej aniżeli na lądach. Dalej pozostaje problem, że jeszcze mamy całą górę atmosfery. No to wówczas można wymienić, że mamy jeszcze tak zwane sondowania aerologiczne, czyli puścimy sobie balonik, ale balonik leci do wysokości, załóżmy, no, w najlepszym przypadku 10 km i koniec, tak? A co dalej? No i w tym momencie wchodzą technologie satelitarne. Właściwie w tej chwili ilość danych, które dopływa i jest wykorzystywana w numerycznych modelach pogody, to jest 80% pochodzi z danych satelitarnych. Jest wiele satelitów, które cały czas mierzą, analizują parametry w sposób teledetekcyjny, tak, czyli zdalnie to wszystko robią, ale są to masakrycznie duże ilości danych, które przesyłane są na Ziemi. Co ciekawostka, że główne te modele numeryczne, które pracują, są uruchamiane 4 razy na dobę, tak, więc co 6 godzin i one muszą w tych 6 godzinach policzyć prognozę, a więc numeryczne modele pogody to jest też pewien kompromis wydajności obliczeniowej, a jakości tych prognoz. I tu właśnie to jest cały czas walka z tym, jak doprowadzić do tej, do tego kompromisu. Więc te dane wszystkie, które są zbierane, to są specjalne sieci przesyłowe, które są tylko dedykowane dla meteorologii, która jest zarządzana przez WMO, czyli Światową Organizację Meteorologiczną. I te sieci są dedykowane tylko dla przesyłania tych danych. Czyli one muszą właściwie, jeżeli model startuje o tak zwanej 00 umownie, a tak faktycznie startuje do drugiej w nocy, to w ciągu tych 2 godzin muszą dotrzeć wszystkie dane z całego świata. To sobie wyobraźcie, jaka to jest ilość danych i jak to musi wszystko być zsynchronizowane dobrze. Tak?
Jaka magistrala, żeby to
jaka obsłużyć. Magistrala, żeby to wszystko, bo to jest typowe przetworzenie big data. Tak? To są potężne ilości danych. To jest jedna rzecz. I teraz druga rzecz to jest właśnie z tą rozdzielczością, bo powiedzieliśmy, że ta rozdzielczość. Po co jest potrzebna rozdzielczość? Wyobraźmy sobie teraz, popatrzmy sobie na atmosferę. Zresztą ja pamiętam, jak rozmawiałem wiele, wiele lat temu z takim kolegą, którego poznałem z NKR-u i zapytałem go prosto, jak dobrze sparametryzować model numeryczny dla obszaru Polski, Europy Środkowej, żeby on w miarę wiarygodnie prognozował to, co będzie na kilkadziesiąt godzin w przyszłość. A on mi mówi tak, wyjdź sobie i przez rok sobie obserwuj, co się dzieje w atmosferze u ciebie, w Polsce. Analizuj to. I dopiero jak to przeanalizujesz, to usiądź do komputera. Więc jeżeli się nie rozumie zjawisk, które zachodzą, to trudno jest mówić, że uda się poprawnie w komputerze odtworzyć tą rzeczywistość, która będzie typowo rzeczywistością wirtualną. W tej chwili się nawet mówi o czymś takim jak cyfrowy bliźniak. Czym jest ten cyfrowy bliźniak? On właśnie pojawił się pierwszy raz w annałach meteorologii numerycznej, czyli dynamicznej meteorologii, my tak to nazywamy, bo one, te dane, powiedzmy, które wchodzą, one powodują to, że my możemy rozgraniczać różnego rodzaju zjawiska, tak? Czyli czy to będą zjawiska konwekcyjne, czy to będą jakieś ruchy mas powietrza w skali globalnej, to są zjawiska, które zachodzą w różnej skali. Trudno jest odtworzyć zjawiska konwekcyjne, które z reguły mają kilka kilometrów, 2, 3, 4 kilometry, w modelu, który ma rozdzielczość ćwierć stopnia, bo on po prostu tego nie widzi. Tak. Fizycznie tego nie widzi. I co wtedy robimy, żeby on zauważył to? No bo przecież jeżeli to pominiemy, to popełnimy błąd. Się robi parametryzację, czyli przybliżenia statystyczne tego typu zjawisk. Czyli my świadomie jakby wprowadzamy uogólnienie, bo statystyka to jest pewna nasza niewiedza, tak? Więc my takie statystyczne wprowadzamy, żeby on widział, że tam mogą wystąpić zjawiska konwekcyjne, za przykład. No i teraz po co się robi te większe rozdzielczości? Poza tym no jeszcze, jeżeli mamy taki model ćwierćstopniowy, popatrzmy na Tatry. Wiecie, co on robi z Tatrami? Ścina Tatry na wysokości załóżmy 1000 metrów. Czyli jakby przyjechał walec i nam zrobił, tak, zmniejszył na przykład rysy z 1900 na wysokość koło 1000, tak? No siłą rzeczy trochę inaczej wygląda w tym miejscu, jeżeli chodzi na przykład o ciśnienie, tak? Sytuację, więc w ten sposób modele po prostu te globalne jakby wyrównują to wszystko. Dlatego zwiększenie rozdzielczości, no to jest oczywiście znowu podzielenie jeszcze na drobniejsze te kawałki tego świata. No żaden komputer w tej chwili tego nie uciągnie, tak? Nawet jeżeli byśmy wzięli te największe, które już mają moc exaflopów, no też nie dałyby rady. Przypuszczam, że kwantowe też sobie nie poradzą z tym do końca. Więc to od razu mówię, że to będzie po prostu karkołomne zadanie. Przede wszystkim jedna jeszcze rzecz. Jak mówimy o kwantowych, to taka ciekawostka. W czym to jest napisane, te dziwne numeryczne modele pogody? No są napisane w Fortranie.
Okej.
Wszyscy tutaj, którzy no, nauką się zajmujemy, wiemy, że Fortran wiecznie żywy i my się zaczynaliśmy nasze kształcenie od Fortranu, tak? W Fortranie te numeryczne modele pogody są pisane od zawsze. No i nikt sobie nie wyobraża, że przepiszą to na inny język.
Mhm. Bo Fortran jest typowo kalkulacyjnym językiem.
Kalkulacyjny.
Ale tak, czyli sobie... język programowania IT części widowni. Natomiast wiecie co? Podobny problem jest z, jak się nazywa ten język, w którym znowu te biznesowo-bankowe wszystkie są rzeczy napisane. W każdym razie chodzi o to, że problem z nim był taki, że właściwie tylko inżynierowie IBM się na tym znali, to ci starsi, ci nowi nie chcieli się tego uczyć, bo to jest bardzo mało plastyczny język programowania. No i IBM tak naprawdę dużą część swoich zarobków opierał na tym, że jak coś trzeba było naprawić, poprawić, zaprogramować, to się do IBM-u zwracało po to, żeby właśnie
się... A co z Voyagerem? Podobna sytuacja.
Dokładnie. I teraz ostatnio gruchnęła taka informacja, że otóż LLM-y, te właśnie duże modele językowe, no są jakie są, wiadomo, ale okazało się, że całkiem sprytnie dokonała translacji z jednego języka na drugi, z tego koboldu właśnie na przykład na C albo na jakieś nowsze języki takie jak Python. Więc być może dzięki temu rozwiązaniu w przyszłości uda się właśnie trochę odświeżyć jakby to, nie? I zastosować te komputery. Tutaj... Ale bardzo mnie zdziwiło to, co powiedziałeś, że właśnie komputery kwantowe tego nawet nie uciągną, patrząc na sposób działania, w jakim miałyby działać. Nie? Co tu jest?
Komputery kwantowe w tej chwili dalej są niedoskonałe, bo są... mamy problem, jeżeli tutaj no, taką wycieczkę krótką.
Demonstratory
To bardziej demonstratory. Problem jest, że tam występuje dekoherencja, tak? Aha. I w tym momencie te procesory mają sprawność na poziomie 99, przecinek ileś tam procenta. To jest niedopuszczalne, tak? Więc taki problem był, jak pamiętam, nie wiem czy pamiętacie i Państwo pamiętacie, IA64 Itanium Intela. Bardzo dobry procesor, bardzo wydajny i zniknął z rynku.
Tak.
Zniknął z rynku z jednego prostego powodu. Nie było oprogramowania w pełni 64-bitowego, które mogło pracować na tych procesorach. Ja implementowałem numeryczny model pogody, który wykorzystuję w tej chwili i na tej platformie. To zajęło mi to około 5 miesięcy. Implementacja, żeby to dobrze ruszyło, tak? A poza tym jeszcze Linux, który był przygotowany pod ten procesor, w jądrze miał błąd.
Okej.
Więc to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to nie jest tylko problem, że no to nie są Windowsy, tak? Na litość boską, to nie są, bo są wszystko systemy Unixowe w różnego rodzaju odmianach i w tym momencie całkowicie inaczej do tego się podchodzi, tak? To nie jest, masz CD-ROM i wgrywasz sobie oprogramowanie. Nie, no to jest po prostu pomyłka. To się buduje te oprogramowanie, które na danym systemie optymalizuje się do systemu. Ale wróćmy do tej rozdzielczości, bo tu jest jeszcze klucz. Powiedziałem o jednej rzeczy, o tych górach, tak? No i teraz my musimy te góry widzieć w rzeczywistości tak, jakie one są, a nie powiedzmy to, że mamy ucięte powiedzmy w połowie. No i w tym momencie musimy zwiększyć rozdzielczość modelu. No i my, tak jak ja prowadzę w ramach projektu WRF Meteo PG, polecam meteopg.pl, bardzo prognozy sprawdzone i cały czas doglądane naukowo. Nawet się sprawdzają, muszę powiedzieć, więc warto popatrzeć sobie też na te modele. Ten model tej rozdzielczości 2,5 km zaczyna widzieć po prostu, co się dzieje w orografii terenu. I to jest bardzo ważne, tak? Bo w tym momencie, jeżeli mamy las, czy mamy pole uprawne, mamy inną współczynnik tarcia atmosfery z powierzchnią planety. I to tutaj z Leśkiem rozmawialiśmy o tym, że wycinka las zmienia kompletnie cyrkulację, tak? Czyli jeżeli powiedzmy był las, gdzie masy powietrza wyhamowały, pojawia się duże pole uprawne na to miejsce, no to wiatry wieją powiedzmy swobodnie, tak? A więc generalnie rzecz biorąc całkowicie się zmienia ta cyrkulacja. I to musimy sobie zdawać z tego sprawę, czyli bardzo ważny element, który wchodzi do numerycznych modeli pogody, są tak zwane dane geograficzne. Dane o pokrycia terenu, które cały czas się zmienia, tak? A więc my musimy to aktualizować. DTM, czyli powiedzmy numeryczny model terenu, tak, który musimy wprowadzić do komputera. No i szereg jeszcze innych elementów, które składają się na to, o których tutaj nie ma czasu, żeby opowiadać. Ważne jest, żeby model wiedział, co jest na Ziemi, jakie, czy to są góry, czy to są miasta i tak dalej. Model musi to wszystko wiedzieć. Jeżeli model jakiegoś elementu nie wie, no to w tym momencie tam wprowadza błędy. Jeżeli mówimy o zjawiska konwekcyjne, które mają rzędu powiedzmy 2 kilometrów, czy nawet mniejsze są, mogą występować, ten model zaczyna widzieć. A więc co może zrobić w tym momencie model? Nie parametryzować, czyli przybliżać statystycznie, czyli rozwiązać równania w sposób jawny. I całkowicie to inaczej wygląda, czyli on kompletnie inną jakość dostaje, tak? Czyli on może odtworzyć to zjawisko w pełnym zakresie, tak jak to wynika z równań i danych początkowych, które są wprowadzone. I teraz te modele regionalne, takie jak model, który ja rozwijam, one potrzebują danych globalnych. Dlaczego? My nie możemy sobie wyciąć Polski w takim akwarium, można powiedzieć, wstawić i tu będziemy teraz modelować. Nie, my musimy wiedzieć, jak te wszystkie masy powietrza przemieszczają się, tak? Czyli jakie jest oddziaływanie. Czyli my musimy mieć skądś informacje. Czyli my to mówimy, musimy mieć warunki początkowe boczne i górne, czyli co z boku, z góry, z dołu, tak? Więc te warunki muszą być na tym wycięciu, powiedzmy, które dotyczy Polski, żeby poprawnie odzwierciedlić te zjawiska, które mają zachodzić, tyle że w większej skali. My to zrobimy tak zwanym downscalingiem, czyli powiększamy, jakbyśmy przez lupę popatrzyli sobie na jakiś obszar i lepiej widzimy to. I wtedy powiedzmy te lepiej widzimy, znaczy lepiej model zaczyna odtwarzać to, co się dzieje. Na przykład bryza nad Bałtykiem, tak? W większości modeli nie jest niewidoczna. Dopiero jeżeli z modelem schodzimy do około 1 kilometra, widać bryzę, bo ja mam taki eksperymentalny model, który chodzi na rozdzielczości 500 metrów dla Zatoki Gdańskiej i widać bryzę dopiero tam. Więc ta skala zjawiska jest bardzo ważna, tak?
Jedno, co mi się tutaj przysuwa, na myśl przychodzi, to jest takie wielowymiarowy, wieloparametrowe prawo Kirchhoffa. To ile wpłynęło, musi wypłynąć i każda ta komórka w ten sposób działa. To jest no, takie bardzo życiowe prawo. Tak? Natomiast jeszcze mnie interesuje to, co mówiłeś, bo to już jest tutaj jasne, natomiast branie pod uwagę tych rzeczy, które niekoniecznie da się policzyć, ale wynikają z tej rozmowy, którą wspomniałeś. Obserwuj przez jakiś tam czas, a potem zastosuj swoje doświadczenie w tym oprogramowaniu, żeby to oprogramowanie stało się, tak jak mówiłeś, miało tego cyfrowego bliźniaka, który niejako intuicyjnie dodatkowo potraktuje pogodę. To tak jakbyśmy do komputera, oprócz maszyny, która rozwiązuje równania, wepchnęli jeszcze dodatkowo Kaszuba, Górala i Mazura, który patrzy w niebo palcem tak po ślini i mówi, za 5 godzin będzie padać. Nie? No bo są tacy, którzy czują tą pogodę. Marynarze, górale, tak? Oni... Ja sam kiedyś chmurami się... No, pojawiają się cirrusy, no to za 2-3 dni będzie zmiana frontów. Pojawiają się przy pięknej pogodzie kumulusy, to znaczy, że się ustala ten stan ładnej takiej pogody. No to są wszystko rzeczy, które tam od dawna jakby są naszym doświadczeniem i one też są, rozumiem, uwzględniane jako taki może nie matematyczny czynnik, czy to jest zmatematyzowane?
Przejdziemy w tym momencie, bo to, o czym mówisz, to jest takie łagodne przejście do tych jeszcze nowocześniejszych modeli, które są oparte o sztuczną inteligencję.
O
górale. I będzie o cyfrowym góralu, tak? Ja bym powiedział w ten sposób, ale jeszcze tutaj na chwilkę się zatrzymajmy, jeżeli chodzi o te dane początkowe, tak? Bo powiedzieliśmy, że te dane początkowe są bardzo istotne i one powiedzmy determinują powiedzmy jakby ten model. Ja zacznę od czegoś takiego, że w informatyce, w tych przetwarzaniu big data różnego rodzaju, bo to nie tylko dotyczy modeli stricte tych meteorologicznych, jest coś takiego, że użyję tego innego słowa, bo właściwie jest niecenzuralne, że jak G się włoży, to i G się otrzyma. Tak?
To jest bardzo słuszna zasada.
I to jest właściwie rządzi każdym obszarem modelowania, nie tylko dotyczącym meteorologii. No ale w meteorologii to wychodzi w ten sposób, że my to odczuwamy na własnej skórze, bo jak oglądamy jakiś model w internecie, to znaczy, że się nie zgadza. Znaczy, że tam coś, no jakieś G się pojawiło. No i teraz... Co my robimy, żeby jakby określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że załóżmy jutro, pojutrze będzie pogoda, będzie taka, znaczy prognoza, która pozwoli nam oszacować, czy jutro będzie 10 stopni, czy może będzie 38 stopni, tak? No i teraz my robimy coś takiego, że wiemy na ile te parametry wejściowe mogą się zmieniać i jakie one mogą mieć potencjalnie błędy, bo taka informacja jest, to możemy je sztucznie zaburzyć. Sztucznie zaburzyć i taką perturbację wprowadzić danych początkowych. No i w tym momencie zamiast jednej prognozy deterministycznej, czyli takiej, która no, coś wejdzie, coś wyjdzie, tak mówiąc obrazowo, puszczamy, załóżmy, 50 wiązek, które są sperturbowane. No i co się dzieje? No, można sobie wyobrazić, że wynik będzie taki, że dostajemy jakiś pióropusz tych, tak jak spaghetti, można powiedzieć, byśmy rozsypali spaghetti, no to wygląda tak rozwiązanie. No i teraz jak, teraz kiedy to rozwiązanie jest poprawne? Wtedy, kiedy ta wiązka będzie w miarę spójna. Jeżeli zobaczymy, że ta wiązka wygląda jak pióropusz, znaczy, że ta prognoza jest do niczego, tak? Po prostu ona nic nam nie mówi. My mówimy o takim zwanym spreadzie, rozrzucie, tak? Jeżeli ten spread, czyli ten rozrzut jest duży, znaczy, że prawdopodobieństwo jest małe, że wystąpi. Nie jesteśmy w stanie o coś szacować, tak? Więc to są tak zwane prognozy wiązkowe, tylko że one mają tą wadę, że trzeba 50 takich wiązek po prostu puścić równolegle.
Ale próbuję sobie to wyobrazić, no bo zmieniamy jakieś parametry, czyli na przykład co zmieniamy w takich...
No temperaturę, tak? No,
załóżmy.
Ciśnienie, prędkość wiatru, różne
dokładnie,
tylko
rzeczy.
Że wiemy, mówię, jakim zakresie możemy perturbować.
Okej, dobra, czyli wiemy, że nie powinno to przekroczyć z jakichś innych danych. Czyli
narzucamy jakiś błąd, który zdajemy sobie sprawę, że taki może wystąpić w danych. Tak?
Czyli wtedy... nie, że nagle tromba powietrzna tu wystąpi, nie, ale że na przykład nam o pół metra na sekundę wiatr gdzieś tam szybciej zacznie wiać.
Ale to wynika z samego faktu pomiaru. My nie mierzymy ze skończoną dokładnością, tylko zawsze mierzymy z dokładnością do dziesiątej części z jakiejś jednostki stopnia. Ciśnienie też w pewnym zakresie jakby znamy, więc możemy ten zakres podzielić na ileś tam takich wartości i wkładać je razem z innymi parametrami też podzielonymi, robić kombinacje i zobaczyć, co wyjdzie. I tutaj to nie jest ten chaos, ale to jest coś, co...
Kontrolowany chaos.
Kontrolowany chaos,
czyli, tak, że mając dużo różnych elementów, widzę, że mimo zmiany i wprowadzenia tych błędów w początkowych danych, które wprowadzam, to potem one oddziałując ze sobą mogą dać nam w wyniku jakiś bardziej spójny obraz niż totalnie rozrzucony jakiś chaos.
Dokładnie Okay. Więc jeżeli ktoś znajdzie w internecie prognozy wiązkowe, to polecam, bo one dają dużo więcej informacji, bo one przede wszystkim dają nam prawdopodobieństwo, bo patrząc na prognozę deterministyczną, czyli taką pojedynczą wiązkę, mówiąc kolokwialnie, po prostu nie mamy pewności, tak? Natomiast tutaj, jeżeli mówimy, że mamy tych wiązek i ona będzie te spójne, te wiązki koło siebie ułożone, tak? No to wówczas można powiedzieć, że to jest duże prawdopodobieństwo, że ta prognoza będzie. No, w tej chwili mamy te upały. Analizowałem jakieś 2 czy 3 dni temu prognozy, które dotyczyły tych dzisiejszego dnia, jutrzejszego. No i niestety, ale wszystkie prognozy bardzo, wiązki były zbieżne, tak, jakby można powiedzieć, więc to, że jutro będzie jeszcze gorzej niż dzisiaj, jest prawie że pewne, tak. Więc to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast to, co ty mówiłeś, Leszek, o tym patrzeniu, patrzenie to jest jedna rzecz, która się sprowadza jeszcze do innej rzeczy, właśnie tych parametryzacji, czyli tych tak zwanych efektów podsiadkowych, czyli te, które mają rozmiar mniejszy aniżeli rozdzielczość siatki. Tak? Jeżeli mamy 2,5 km, zjawisko jest mniejszej skali, mówimy, że to jest efekt podsiadkowy, który my musimy uwzględnić właśnie w sposób statystyczny, sparametryzować. Tak? I w tym momencie tych parametryzacji jest od liku. Jeżeli byśmy sobie tak popatrzyli, jak przygotowuje się kalibrację modelu się robi, czyli przygotowuje się optymalne ustawienie modelu, żeby faktycznie zaczął prognozować rzeczywistość, a nie jakąś urojoną rzeczywistość, to ja kiedyś sobie dałem czas, żeby policzyć różnego rodzaju kombinacje, które dotyczą modelu, który ja wykorzystuję. Doliczyłem się prawie 2 milionów kombinacji. I to jest właśnie to przeniesienie tej rzeczywistości właśnie na tą kombinację parametryzacji. Najwięcej czasu zajmuje, żeby to zrobić. Okazuje się, że jedna parametryzacja zrobiona do okresu letniego nijak się ma do okresu zimowego, więc trzeba mieć przygotowane przynajmniej kilka parametryzacji i w zależności, powiedzmy, jaki okres roku jest i co występuje, to po prostu taką parametryzację wstrzykujemy do modelu, tak? I to jest, faktycznie zaczyna działać, bo ja wykorzystuję w okresie zimowym, kiedy miałem okazję sprawdzić, co się działo z modelem przy tak ekstremalnych opadach śniegu i też, no, nie ukrywajmy, dużych mrozach. Jak, powiedzmy, model się ten, bo bardzo dobrze, bo nigdy nie, w tym modelu akurat nie miałem doświadczenia takiego, żeby występowało to w Polsce, więc zarchiwizowałem wszystko, co było możliwe i wielokrotnie przepuszczałem te modele, żeby wystabilizować te parametryzacje na ten okres czasu. No, mam nadzieję, że mi się udało. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. No ale podobna sytuacja jest w tej chwili, tak? Ja cały czas analizuję dane pomiarowe i tak dalej. Ile model, powiedzmy, mi się myli, tak, w stosunku do obserwacji, bo tylko w ten sposób się waliduje model, tak? Nie można robić, porównywać modelu do modelu, to jest bzdura kompletna, tak? Zawsze się do obserwacji, bo one dają wiarygodne, znaczy wiarygodne odniesienie, można powiedzieć. Więc to też uprzedzam, że jeżeli ktoś sobie porównuje model do modelu, to nic z tego nie wynika.
Czyli obserwowanie prognozy pogody w kilku różnych stacjach telewizyjnych i wyciąganie średniej. Tak?
Może nie być najlepszy pomysł.
Może nie. Natomiast ja mam jedno, bo mówisz o modelach, o rozdzielczościach modeli, a wprowadza się, bo naturalne jest jakby takie myślenie, że ukształtowanie terenu i powierzchnie o podobnych parametrach są różne. Czy wprowadza się dynamiczne jakby skalowanie ze względu na obszary, które są brane pod uwagę, że ta siatka i te oczka siatki są rzadsze tam, gdzie jest jakby jednorodna sytuacja, jeśli chodzi o teren, a zaczynają być gęstsze tam, gdzie jest ukształtowanie i parametry są
znaczy,
różne.
W tej chwili są modele, które bazują trochę na innym rozwiązaniu, na takim siatkach mesh, tak, które nie są, powiedzmy, to są tak zwane siatki niestrukturalne, mówi się, czyli albo są to trójkąty, albo to są sześciokąty i tak dalej.
Poligonowe siatki.
Tak, dokładnie. I próbuje się na bazie tego budować, powiedzmy, takie dynamiczne jakby zwiększanie rozdzielczości na określonych terenach. Natomiast są to bardzo skomplikowane modele i tak prawdę mówiąc, wykorzystywane one są operacyjnie, ale nie stanowią one, powiedzmy, tej awangardy, jeżeli chodzi o modelowanie jeszcze. Tak? Także są jak najbardziej, ale to są, powiedzmy, takie, które przypuszczam, że w najbliższych latach będą coraz częściej wchodziły, natomiast dalej są testowane, bo jest to dość zawiły problem, jak odwzorować dokładnie w takim podejściu kulę ziemską, aniżeli to jest klasycznie robione, powiedzmy, w odwzorowaniach kartograficznych, które się dość często wykorzystuje do modelowania.
Trochę takie przejście z gamingu do nauki, nie? Bo tak było wykorzystywane właśnie do tworzenia wirtualnych światów przede wszystkim też wcześniej.
Tak. No i właśnie to jest to, no można powiedzieć, że no, to jest dobre porównanie. No, numeryczne modele pogody, dopasowanie do jakiegoś obszaru świata, tych szczególnie mezoskalowych, to jest tak jak właśnie w grach komputerowych, gdzie budujemy sobie pewien model świata, tak, no, który sobie wymyśliliśmy. Tak? No, tutaj nie wymyślamy, tutaj raczej robimy to w odniesieniu do rzeczywistości, tak, ale jest to pewna per analogia, tak, którą można wykorzystać do tego.
To zanim przejdziemy dalej, bo to chyba świadczy o tym, jak ciekawie opowiadasz, jakie to są niesamowite rzeczy, że ja zupełnie zapomniałem, że jesteśmy w Pop Science i jest też ta warstwa pop i Leszek przyniósł płyty.
Tak,
może, mamy... żeby chwilę była dla mózgu, żeby
przetrwać. Tak, żeby odpocząć.
Ja bym zaczął od zespołu, który będzie tutaj pasował chyba idealnie, czyli Weather Report. Wiem, czy masz coś.
Nie mam, ale couldn't stand the weather.
To w każdym razie weather.
Couldn't stand the weather, to myślę, że jest bardzo, bardzo a propos. To jest płyta, składanka, ona Steve Ray Vaughan, gitarzysta. Gdyby nie zginął w katastrofie śmigłowca, to pewnie byśmy o nim cały czas słyszeli, tak? No bo
Widzimy tornado.
I widzimy tornado i widzimy tytuł tak bardzo adekwatny, a muzyka, no oczywiście muzyka gitarowa, bluesowa, świetnie zagrany Voodoo Child Hendrixa, no bo to jest jeden z tych nielicznych gitarzystów, który był porównywany do mistrza Hendrixa i jakby osiągnął mistrzostwo.
No to ja w kontrze właśnie może tych Weather Report, bo jak ty mówisz o gitarzyście, to ja tutaj bliższy mi sercu basista, czyli Jaco Pastorius, który tam no prześwietne rzeczy robił. No i jakby taka nazwa. Natomiast mam wrażenie, jak słucham ciebie tutaj dzisiaj, że tak samo jak skomplikowane były ich linie melodyczne, to tak samo skomplikowane są właśnie te modele. Znaczy są dużo bardziej skomplikowane, ale gdzieś tam to nawet nie wiedzieli, że dobrze trafiają chyba z nami.
Ale słuchajcie, to jeżeli mówimy tutaj trochę luźniej o muzyce, to przecież zjawiska zachodzące w atmosferze są też inspiracją do pisania muzyki. No, ja pamiętam, przypominam sobie taką płytę Michaela Oldfielda, 5 mil stąd chyba, w
polskim miles out,
tak. Która powstała na kanwie tego, że lecieli samolotem w potężnej burzy i praktycznie rzecz biorąc, jak wspominał Oldfield, to było praktycznie rzecz biorąc, no już żegnali się, powiedzmy, z tym światem, tak, w pewnym momencie, więc no i z tego powodu powstała ta, zresztą notabene, wspaniała płyta.
No jeden z takich bardziej chyba rytmicznych, melodycznych i bardziej znanych utworów The Doors, tutaj Morrison i też jego jakieś, nie wiem, czy prawdziwe, czy wyimaginowane wspomnienia wypadku i burzy w tle, które zostały w filmie Stone'a The Doors wyeksponowane i ten utwór Riders on the Storm. To jest też, i tam są te elementy burzy. Zresztą burza jest często wykorzystywana, bo i nie mam tej płyty, ale Jean-Michel Jarre i jego Equinox, tak, to też generalnie jest związane z cyklicznością.
Słuchajcie, powiem wam, to poczekaj, żeby też nie wszystko naraz. Ja wam powiem tak, nie bez powodu jakby, kiedy spotykają się nieznajomi, to często rozmawiają o pogodzie, co Brytyjczycy wynieśli na wyżyny sztuki wręcz. Natomiast tych inspiracji pogodowych w sztuce, w kulturze przede wszystkim jest tak dużo, że moglibyśmy na rolce papieru toaletowego drobnym maczkiem wypisać i pewnie i tak by zabrakło miejsca. Filmy, książki, Twister, który prawda gdzieś tam też przybliżał ludziom te zjawiska ekstremalne i tak dalej. Więc jest tego mnóstwo, ale przejdźmy teraz do mięsa z powrotem. Ja tylko zmienię kapelusz, bo jest gorąco, więc zmienię na taki bardziej przewiewny sobie w tym czasie. Bo w tym się już, szczerze mówiąc, gangsterskim zapociłem troszeczkę, także...
Nie jesteś cowboyem.
Teraz nie jestem. Nie mam takiego cowboyskiego jakby fajnego. Na koniec. Wziąłem, co mam. Przepraszam.
Dobrze. Dalej, poganiajmy dalej to bydło, tak? Tak,
dokładnie tak. Poganiajcie bydło.
O tej skali była mowa, a ja tam już tak napomknąłem, bo to jest niesamowite, że tą skalą można... Pewnie wprowadzając też jakieś takie bardzo subtelne modele obejmujące niewielkie obszary, czyli ciągle co wpływa musi wypłynąć, tak, w sensie energii tam i innych, no głównie energii, bo to jest wszystko energia, tak, wszystkim rządzi prawo zachowania energii, ale niezwykle precyzyjne, z precyzją naprawdę minutową i tego typu jakby prognozy obserwujemy, śledząc na przykład zjawiska sportowe, szczególnie te, gdzie są duże pieniądze, gdzie na Wimbledonie, tam gdzie opady są bardzo istotne, tenisiści dostają znak, że za 15 minut będzie deszcz, zasłaniany jest trawnik i rzeczywiście pada. Albo zjeżdżają na pit stop zawodnicy Formuły Pierwszej, zmieniają opony na te deszczowe, mimo że jeszcze jest słonecznie i rzeczywiście wyjeżdżają i za chwilę pada. Tak. Coś może w tym temacie.
Ale oczywiście, no, jak już zauważyliście, no, mówiłem o czymś takim jak modele globalne, mówiłem o mezoskalowych, krótkoterminowych, tak, ale z tego powodu, że to są różne zjawiska zachodzące w różnym czasie i przestrzeni, mamy do czynienia z czymś takim, że nie jesteśmy w stanie zbudować jednego uniwersalnego modelu, bo tego się nie da. Po prostu nie da się i trzeba sobie wybić to z głowy, że no w najbliższym czasie coś takiego powstanie. Dlatego też są inne modele, te krótkoterminowe, inne modele są, które sięgają, załóżmy, tak zwane średnioterminowe, czy nawet dłuższe, sezonowe tak zwane, tak? Ale idźmy w drugą stronę, bo tutaj dobrze Leszek powiedział, co będzie no, za kilka godzin. Mhm. No i właśnie to są te wspomniane przeze mnie modele nowcastingowe, czyli ultra krótkoterminowe, które głównie bazują na wszelkiego rodzaju obserwacjach, głównie obserwacjach z sieci pomiarowych, ale bardzo duże znaczenie mają sieci radarów, tak jak w Polsce jest sieć Polrad, która jest w tej chwili, to jest najnowocześniejsza chyba w Europie sieć radarów meteorologicznych, które są wykorzystywane i mają wreszcie pełne pokrycie całego państwa. Okay. I one mają, pracują w reżimie pięciominutowym, czyli co 5 minut możemy zrzut danych robić z tych radarów i zasilać takie modele nowcastingowe, które notabene głównie są modelami statystycznymi, tak? Bo one działają na zasadzie weryfikacji statystycznej i ekstrapolacji, tak? No i to najprościej mówiąc, tak, żeby było zrozumiane dla wszystkich.
Czyli mamy jakieś dane i sobie wirtualnie rozwijamy.
Tak, dokładnie rozwijamy i to w zależności, czy to są parametry właśnie tych pól ciągłych, tak jak temperatura czy wiatr, czy to są opady, no to one albo są dłuższe, albo krótsze. Opady z reguły to są na kilka godzin, raptem 3-4 może godziny, tak? Ale to w takim przypadku, o którym mówiliśmy tutaj przed chwileczką, to jak najbardziej są wystarczające. Jeżeli chodzi o temperaturę, nawet do 9 godzin. A dlaczego tak się dzieje, to zaraz powiem, bo to jeszcze też ciekawostka. Wrócimy na chwilę do numerycznych modeli pogody klasycznych. Mhm. Dlaczego tak się dzieje? No i właśnie te modele wykorzystujemy właśnie, kiedy chcemy się dowiedzieć, co będzie za godzinę, za dwie, za trzy i wówczas szukamy modeli no-castingowych. Niestety one nie są popularne w internecie, bo nie ma dostępu z reguły do tych modeli. No, dlaczego nie ma? Chyba odpowiedź sama się ciśnie na usta. Jeżeli wykorzystują to w Formule 1, w Wimbledonie i tak dalej, za to się płaci po prostu. No więc powiedzmy sobie szczerze, że dotarcie do tych modeli nie jest takie wcale proste i one z reguły nie są publikowane w internecie.
To na czym są oparte te, które są? Bo ja na przykład czasami sobie korzystam właśnie z...
To jest model UMICM.
Tak, z meteorogramu. To się wydaje bardzo taki, no dużo tu jest parametrów różnych i tak dalej. Jak wchodzę sobie...
Jest kolorowy.
Tak, jest kolorowy. Natomiast jak wchodzę sobie, że tak powiem, na jakąś prognozę pogody, nie wiem, na portalu typu portale wertykalne, no to tam mam już mniej tych parametrów, mam temperaturę, ciśnienie, wiatr i tak dalej. I w sensie, czy ten jest lepszy, czy jak to wygląda właściwie, z czego one korzystają?
Znaczy UM to jest typowy model mezoskalowy, czyli taki, jak ja rozwijam model WRF MeteoPG, czy taki model, jak jest w IMGW Cosmo, ala Arom, czy też model Icon LM. To są wszystkie modele z jednej rodziny, tak? Więc teoretycznie powinny mieć podobne wyniki. Problem jest tylko w tym, że one są zasilane z różnych modeli globalnych. I tutaj wychodzi, powiedzmy, ten cały problem, że ja od momentu, kiedy DWD udostępniło jako dane otwarte model Icon europejski, ja implementowałem go, napisałem cały moduł, który jakby asymiluje te dane do modelu WRF. No i automatycznie prognozy opadów szczególnie się bardzo, bardzo poprawiły, tak? Więc trzeba wiedzieć, z którego modelu po prostu się startuje dane początkowe. UM jest najdłużej chyba w Polsce pokazywany, tak? Stąd też jego popularność. Natomiast ja bym nie demonizował, że on jest taki wspaniały. To, że ktoś pokazuje, no nie wiem, 20-30 parametrów, no i co z tego? Ja powiem w ten sposób. Model, który ja używam, potrafi wyrzucić w jednym cyklu 180 parametrów. No i co z tego? No, dla większości ludzi...
Czy ubrać czapkę, czy nie?
Dokładnie. Proszę, dla większości ludzi te parametry nie mają żadnego znaczenia, tak? Natomiast chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie te parametry można wykorzystać aplikacyjnie. Czyli albo do energetyki wiatrowej, albo w rolnictwie i tak dalej, i tak dalej. Są trochę inne parametry i z tego można po prostu jako tak zwane dane, wyniki diagnostyczne policzyć to po prostu, tak? Mając te wszystkie różnego rodzaju dziwne dane wynikowe z numerycznego modelu pogody. Więc ja bym patrzył na to w ten sposób. Nie patrzmy na to, że jest kolorowe, tylko starajmy się to weryfikować, a weryfikację można przeprowadzić na bazie tych danych, które udostępnia IMGW, bo oni udostępniają dane pomiarowe, tak, na ponad 60 stacjach w Polsce, więc można po prostu to zweryfikować, na ile ten model faktycznie działa, tak, bo to, co kolorowe, nie zawsze jest...
Jasne. Podejrzewam, że też są po prostu już konkretne, na przykład czy aplikacje, czy strony. Jeżeli jestem żeglarzem, to pewnie mam jakieś swoje, które znam i wiem, że one ten model biorą pod takim kątem, żebym ja wiedział, jak się na przykład na akwenie będzie zmieniała sytuacja.
Ostatnio byłem z przyjaciółmi nad zalewem i jeden z nich był tym żeglarzem. Miał bardzo precyzyjną mapę pogody i mówi, no za półtorej godziny będzie wiało, idę się przebierać. I ufał tej mapie, bo doświadczenie mu pokazało, że ona rzeczywiście działa, tak? Także to...
Niejednokrotnie działa tak, że jeżeli ktoś wykorzystuje jakieś prognozy pogody z jakiegoś określonego portalu, to podświadomie nauczy się korygować pewne niedoskonałości modeli, no bo powiedzmy sobie szczerze, model to jest tylko model i nigdy nie odda nam rzeczywistości w 100%, więc musimy mieć zaufanie do pewnego poziomu prawdopodobieństwa.
Tylko. I o tym był jeden z odcinków Kieślowskiego dekalogu przecież też właśnie o zaufaniu do modeli komputerowych.
A ja sobie teraz tak uświadamiam. Chyba czytałem kiedyś takie opowiadanie, ale takie pulpowe było, że prognozy pogody oparte były o taką instytucję, która zatrudniała ludzi, których łupie w kolanie, których strzyka tam gdzieś w kręgosłupie, i oni pisali raporty i na bazie tego było, że się pogoda zmienia. Że...
No właśnie, wirtualny góral, tak?
Tak, no, tak, no właśnie dochodzimy do tego wirtualnego górala. Ja się śmieję trochę tak z przekąsem o tym wirtualnym góralu, mówiąc, bo chodzi mi o sztuczną inteligencję, tak? No, pojawiło się kilka modeli opartych na sztucznej inteligencji, które zrobiły dużą furorę z jednego powodu. Po prostu są piekielnie szybkie. Tak? No, w ciągu kilku minut można mieć prognozę na kilka dni dla całego świata. Tak? No i wszyscy się tym zachłysnęli. No, niektórzy już przewidywali nawet zmierzch klasycznych modeli pogodowych, czyli te, które są oparte na twardej fizyce, jak to się mówi. No i bardzo szybko przeproszono tą twardą fizykę ze względu na to, że numeryczne modele pogody, bo to tak, znaczy modele pogody oparte o sztuczną inteligencję, mało kto wie, że się są uczone na wynikach z klasycznych modeli.
Na czymś muszą być uczone.
Więc nie ma możliwości, żeby te modele nauczyć z czegoś innego, tylko z takich cykli, bo tym bardziej, że numeryczne modele pogody, te klasyczne, no, są od właściwie wyniki od właściwie 50. roku, które można wrzucić do tych modeli opartych o AI, tylko problem jest w tym, że to są głównie modele ćwierćstopniowe, znowu, tak? Więc
to znaczy?
Czyli rozdzielczość mają ćwierć stopnia, tak? Więc to, co mówiłem, że no, one tylko takie informacje mają, jakie mają. No i to wrzuca się do uczenia, tak? Te modele się uczą na tych danych. No i tutaj wychodzi jeszcze z większym przytupem to, co powiedziałem, że G na wejściu, G na wyjściu.
Prawda.
No i tutaj właśnie to właśnie jest taka eskalacja nawet tego. I jaki jest wniosek tego, że te modele oczywiście szybciej niż człowiek znajdą jakiekolwiek analogie, jeżeli są w zbiorach tych danych, bo człowiek nie jest w stanie, powiedzmy, przemieść no, w sekundach takiej ilości danych. Tak?
No i zapamiętać wszystkich parametrów, które gdzieś tam zauważył.
Tak. Natomiast problem jest tylko w tym, że on tylko znajdzie te analogie, które wystąpiły, ale nie znajdzie tych, których nie ma. No. Więc jeżeli, powiedzmy, zdarzy się jakieś zjawisko, którego nie ma w tym zbiorze wyuczonym, to model oparty na AI robi tak fantastyczne halucynacje, że się w głowie nie mieści.
Złote smoki podgrzały atmosferę.
Tak, więc no, trzeba tutaj bardzo być powściągliwym, jeżeli chodzi o istotność takiej prognozy dla faktycznej rzeczywistości.
Bo rozumiem, że to nie są jakieś modele specyficzne, tak jakiś AlphaFold, który ma, nie wiem, zwijać białka i tak dalej, tylko bardziej oparte jest to na tych LLM-ach, tych modelach językowych.
Tak.
Ciekawi mnie jedno, czy na przykład operując na tak dużych zbiorach danych, no bo one jednak mają te, mówię już o tych wiadomych rzeczach, czy emergentnie na przykład nie powychodziły jakieś ciekawe rzeczy właśnie ze względu na to, że one były w stanie spojrzeć z góry na wszystkie te parametry na człowieka, no, rzeczy nie jest?
Oczywiście, że tak. Oczywiście.
I tego na przykład, i to można, podejrzewam, wziąć i używać i ulepszać na przykład modele, które działają numerycznie.
Dokładnie tak, więc dlatego w tej chwili jest raczej droga taka, żeby, znaczy inaczej, wszyscy stwierdzili, tak zwani mądrzy w piśmie i w mowie, że warto jest rozwijać modele oparte o klasyczne podejście, czyli tak zwane modele deterministyczne oparte na twardej fizyce i modele AI w tak zwanym układzie hybrydowym, gdzie te modele oparte na sztucznej inteligencji na przykład napędzają analizowanie parametryzacji, czyli tych statystycznych elementów, które są w modelach. No i w tym momencie na pewno szybciej znajdują i znajdują takie artefakty w tych danych, które po prostu nie były znane, tak? I kilka takich po prostu odkryto. No to jest trochę tak jak z tymi modelami, żeby najprościej to porównać, to jest tak, że jeżeli ktoś kopnie piłkę, to jeżeli stanie i patrzy na nią inżynier, to zaraz tak, przyciąganie ziemskie, wektor prędkości i tak dalej, czyli opisuje modelem to, tak, określonym. Ale z drugiej strony tą samą piłkę obserwuje dobry piłkarz znany, który ma intuicję, tak? I on może przewidzieć, jak ta piłka poleci, nie znając kompletnie fizyki, tak? I to jest właśnie ta różnica między... Tak.
To są ludzie z tymi kolanami bolesnymi.
Albo ci z no kolana. Słuchajcie, to jest tam inne, bo to natomiast... Wiesz,
jak w tym, w raporcie mniejszości, tam był ten komputer taki połączony z dziećmi, tak, które miały dzieciności, to tu musisz połączyć po prostu z tymi kolanami.
Bo mówimy o prognozach i o prognozowaniu, natomiast czy jest gdzieś, no dla naszych widzów może, bo tak mnie teraz zainteresowało, są jakieś serwery takie, które w przystępny sposób, bo nie mówię o bazach danych, do których można się dostać, ale serwery, które serwują nam mapy, ale z postgnozą, czyli z parametrami obserwacyjnymi od tam kiedyś aż do wczoraj, żeby zobaczyć. Bo czasami jaka była pogoda wtedy, gdy się tam ktoś urodził, tak? Jaka była pogoda, rozmowa jest... I oczywiście no tutaj jest zagwozdka, tak? Bo babcia pamięta, że było ciepło, a dziadek mówi, ale padało. No i w tym momencie są takie serwisy, które publicznie jakby te rzeczy przedstawiają, żeby nie szukać gdzieś po ukrywanych bazach danych.
Ja bardzo polecam serwisy ECMWF-u, które w tej chwili się bardzo otwierają na takie przekaz publiczny. To są też serwisy w ramach programu Copernicus, gdzie szczególnie dużo danych klimatycznych jest i można, nawet są takie aplikacje interaktywne, gdzie można sobie powiedzmy pewne parametry zmieniać i obserwować, co się działo w przeszłości, ale to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości z punktu widzenia klimatu chociażby, tak? Więc to jest dość wiarygodne źródło, jeżeli chodzi o takie różnorodność różnego rodzaju modeli, które można spotkać, to ja tutaj bym wskazał, Windy jest takim przykładem, gdzie dużo jest takich informacji zebranych, ale też polecam serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale kiedyś to się nazywało Centrum Modelowania Meteorologicznego. Niestety nie wiem, z jakiego powodu zostało to zlikwidowane, tak? Notabene wymyśliłem to centrum, bo byłem dyrektorem tego Centrum Modelowania Meteorologicznego, natomiast w tej chwili zostało to przekształcone jako laboratorium, ale dalej jest publikowane właśnie te wyniki z modeli nowcastingowych. Tam można spotkać i też z różnych modeli mezoskalowych, które wykorzystuje IMGW. Dużo informacji tam jest ciekawych, dalej co jest to prowadzone, więc polecam, żeby też zerknąć na to, bo tam są te wyniki, które są z Polski, tak? Więc nie rozwijajmy może w sposób prześmiewczy tego skrótu IMGW, bo niektórzy to rozwijają w sposób prześmieszny, no tam też dobre, fajne rzeczy robią, tak? Więc
a to ciekawe, nie znam tego rozwinięcia, to potem mi
nie
powiesz.
Nie będę na wizji tego mówił.
Poza wizją.
Słuchajcie, właśnie, no bo mówimy tutaj o satelitach, jesteśmy w astrofazie, więc jakby to, że mamy dostęp do niskiej i wyższych orbit okołoziemskich, też dało nam dużo więcej informacji. Co w przyszłości tak naprawdę może się w tej kwestii dziać? Czy my już, że tak powiem, zrobiliśmy wszystko i mamy już to świetnie, że tak powiem, zagospodarowane? Czy są jakieś pomysły, koncepcje, które dadzą nam jeszcze więcej danych albo dużo lepszej jakości dane? Czego wy byście sobie życzyli tak naprawdę na tej orbicie?
Znaczy w tej chwili ja bym powiedział, że to idzie dwutorowo, tak? Bo z jednej strony same modele jako takie, drugie to jest ilość pozyskiwanych danych i danych, które będą jeszcze obejmowały pasma, które w tej chwili nie są wykorzystywane, tak? Dla meteorologii takim przykładem, który jest już częściowo wykorzystywany, ale nie do końca jeszcze w sposób taki kompletnie operacyjny, to są dane z satelitów GNSS, tak? Które skanują za darmo i tak atmosferę ziemską, bo cały czas wysyłane są te sygnały. To są satelity na orbitach niskoorbitalnych, które możemy badać, tak zwane radiookultacje, czyli uginanie promienia elektromagnetycznego, który przechodzi przez różne warstwy atmosfery, różnej gęstości, oczywiście zaginając tą falę. No i na tej podstawie odtwarzać profil pary wodnej na przykład, tak? Podobnie jak i z satelitów GNSS. to się już robi, tak? Więc to nie są żadne, to nie jest w tej chwili już rocket science, tak? To jest po prostu coś, co zaczynamy badać i implementować pomału. Więc to jest rzecz, która będzie na pewno się rozwijała. Jeżeli chodzi o satelity, to jest zwiększenie ilości satelitów niskoorbitalnych, tak, żeby były częściej dane dostarczane i szczególnie profile pionowe, czego brakuje, tak, bo tutaj tego skanowania jakby atmosfery w tym trzecim wymiarze jest relatywnie mniejsza aniżeli ilość pomiarów, które jest wykonywanych powierzchniowych, czy powiedzmy z góry jako obserwacje całej kuli ziemskiej i tego, co się dzieje w górnych warstwach atmosfery. To jest też rozwój satelitów geostacjonarnych, które zostaną wyposażone w dodatkowe instrumenty, ale to, co się dzieje powiedzmy od strony modeli, tak? No bo mówimy, no możemy pozyskać większość ilość danych, tylko pytanie, czy one coś, na coś wpłyną. Tak? No bez zmiany filozofii, jeżeli chodzi o modele, to za dużo nic nie da. Tak? Więc w tej chwili trwają prace nad budowaniem modeli, które są sprzężonymi modelami atmosfery, oceanu, lądu i lodu. Czyli jakby można powiedzieć wszystko naraz, bo do tej pory, znaczy jeszcze kilkanaście lat temu, wszystkie te parametry, wszystkie te ośrodki były modelowane niezależnie, czyli co innego dotyczyło falowania mórz i oceanów i tego, co się dzieje w oceanach. Inaczej to było, jeżeli chodzi o modele pogodowe, czyli atmosfera, co innego było z lodem i z lądem. I teraz jest taka sytuacja, że w tej chwili te modele, które powstają i dalej są rozwijane, idą w kierunku jakby połączenia tych wszystkich ośrodków w jeden, czyli budowa jakby no, cyfrowego bliźniaka, już mówiąc kolokwialnie, bo tyle się o tym mówi, a tak właściwie pierwszy raz pojęcie cyfrowego bliźniaka pojawiło się w meteorologii dynamicznej, czyli w modelowaniu pogody. Tak? No i w tym momencie, jeżeli te cztery ośrodki zostaną połączone na tyle sztywno, że te oddziaływanie, ta wymiana energii, która zachodzi między tymi ośrodkami, to automatycznie model zaczyna lepiej działać. No, takim przykładem jest ląd i atmosfera. Z reguły to były, jeżeli chodzi o ląd, to były bardzo uproszczone modele glebowe tak zwane. Tak? W tej chwili te modele to są tak rozbudowane, że ilość parametrów dotyczących modeli glebowych to jest liczone w kilkanaście albo nawet więcej, które opisują różne zjawiska. Na przykład drobna taka rzecz. Kiedyś opowiem taką krótką historię, która miała miejsce w północnych Włoszech. Kilkanaście lat temu, że Włochy też doskwierane są upałami, no to rozwinięto nawadnianie bardzo mocno na szeroką skalę w północnych Włoszech. No i co się okazało, że po tym wprowadzeniu tej innowacji rolniczej modele zaczynały dostawać kota na tym obszarze, po prostu zaczynały głupoty pokazywać. Okazało się, że ilość wody, która była wykorzystywana do podlewania, po prostu powodowało dodatkowe parowanie, tak, i konwekcję. No i co się okazało, że modele tego nie widziały, bo nie miały informacji, że tam są te systemy nawadniania, tak? No i w tym momencie rozpoczęły się dość intensywne prace nad tymi modelami glebowymi i tego, co się dzieje właśnie z glebą, jak ona paruje, jak oddaje energię do atmosfery, że w tej chwili to jest jakby, no chyba niejednokrotnie to są porównywalne z tymi modelami opisującymi atmosferę ziemską, bo tyle tych parametrów się okazuje jest uwzględnianych, czyli każdy ten parametr podrobno jest uwzględniany. No i oczywiście dotyczy to tak samo i oceanu, jak i lodu, tak? Że dlatego mówi się o sprzężonych i to jest kierunek, który w tej chwili jest jakby na tapecie.
No to słuchajcie, to jest w ogóle niebywałe, bo wiedząc o tym efekcie motyla, tak, o tym już się uczepiłem tego motyla, ale niech będzie, który tam w Chinach, prawda, sobie zatrzepotała w pasie tornad się tornado w Stanach Zjednoczonych robi, to my tutaj mówimy o motylu, czyli że tak małe jakieś efekty mogą mieć wpływ na te globalne, a tutaj mówimy o interakcji między lądem a atmosferą, czy lodem, prawda, atmosferą i tak dalej, gdzie porównałbym to bardziej do armii tych saunamasterów, którzy ręcznikami wywijają, a nie jakiegoś pojedynczego motyla. I tak naprawdę i tak, jak dobrze sobie radziły te modele, nie uwzględniając tych połączeń między tymi ośrodkami. To jest dla mnie też niebywałe.
No i tutaj dochodzi jeszcze właśnie taki element, bo zawsze no, jest taka... Pytanie dość często się pojawia, no dobrze, ale to wszystkie te, zresztą to tutaj też wyszło, no wszystkie te ośrodki i wszystko to, przecież to są wszystko oparte na równaniach, które muszą ze sobą zagrać, tak jak to się mówiąc językiem bardziej muzycznym. I to ja bym porównał, takie porównanie krótkie zrobił. Wyobraźcie sobie orkiestrę symfoniczną. Przecież jak zanim idziemy na koncert, przyjdziemy trochę wcześniej, usiądziemy się, co robią muzycy?
Stroją się.
O właśnie, stroją
potem
się.
Potem ludzie biją brawo.
Tak jest.
Klasyka.
Tak jest. No i teraz ta klasyka, wbrew pozorom, też siedzi w numerycznych modelach pogody. Model, oczywiście to powiedzieliśmy na początku, jest niedoskonały, ma swoje defekty, nie tyle danych jest, nierównomiernie dane są i tak dalej, nie wszystkie zjawiska są opisane. I model musi się rozgrzać, jak my to mówimy, czyli musi się nastroić, dlatego to porównanie jest najlepsze, czyli każdy ten element musi zagrać i czekamy, żeby on się zgrał, żeby powiedzmy doszło do synchronizacji tych wszystkich muzyków cyfrowych. I ten okres czasu, który trwa to dostrojenie, w modelach trwa to około 5-6 godzin. Czyli tyle, jak model wystartuje, on tak zwany spin-up, to się mówi, musi dokonać ten, czyli i można jeszcze porównać do czegoś takiego. Wyobraźcie sobie, że mamy wannę wody. Ona ma bardzo ładną, stabilną taflę, no i ktoś wpadł na genialny pomysł, uderzył w to, no i co? Zaczyna to falować. Podobna sytuacja jest w modelu, tak? Czyli model jest taki rozkuśtana wanna z wodą, no i po jakimś czasie ta woda stabilizuje się i z powrotem wraca do stanu pierwotnego, no powiedzmy quasi pierwotnego, tak? Bo to nie będzie idealnie ten sam. No i podobnie jest w modelach, tak? Jeżeli powiedzmy on się na początku jest rozkuśtany, on stabilizuje się po jakimś czasie i ten właśnie czas to jest około 6 godzin. Dopiero można powiedzieć, że jeżeli prognoza jest, patrzymy i prognoza jest 0,0, to nie patrzmy na pierwsze 6 godzin, bo to jest do bani, po prostu tam są błędy. Tam nikt z synoptyków, którzy analizują i na tej podstawie prognozy piszą, nikt nie analizuje tych pierwszych 6 godzin, po prostu one są z definicji odrzucane. Po prostu, bo tam to jest ten element właśnie tego spin-upu, czyli stabilizowania rozwiązania. Więc to też warto zapamiętać z punktu widzenia praktycznego, bo nieraz widzę, że ktoś bierze w internecie od razu godzina 00, model startuje z 00 i patrzy, co tam będzie się działo. No, tam będą błędy, tam jest nieracjonalny to.
Tam będzie śnieg padał do góry w lipcu.
Pokażę płytę i zadam pytanie, dobrze?
Proszę bardzo.
Tak, płyta, bo taka jest bardzo... Pytanie mam a propos. Odpowiedź pewnie będzie prosta, tak lub nie. Albo nie wiem. Hendrix, Midnight Lightning. No i to jest o tu, tak? To jest to zjawisko. I rozmawialiśmy o tym chwilę przed rozpoczęciem. Płyta swoją drogą znakomita, ale już po śmierci wydana. Z tego on zostawił tyle muzyki, że po śmierci kilka płyt wyszło. Tych nagrań, no niestety zmarł tragicznie tak przedwcześnie. Natomiast atmosfera jest, czy może ziemia, tak, atmosfera i inne warstwy wyższe, to jest dosyć skomplikowany układ elektryczny, elektrycznych powiązań. I no wiadomo, pole elektryczne jest czymś normalnym. Tutaj na poziomie takim, jak wyjdziemy na zewnątrz, to jest dzisiaj pewnie ze 100, może 150 voltów na metr. Natomiast w czasie burzy to nawet 2 kilowolty, 20 kilowoltów, 30 tysięcy voltów na metr. Jak mocno jakby te kwestie elektryczności związanej z naszą atmosferą, a elektryczność to wiadomo, bo mówiłeś, że brane są pod uwagę wielkości te satelitarne i prawdopodobnie, no, zaraz usłyszymy, te kwestie związane z tymi warstwami takimi stricte elektrycznymi, jak jonosfera, chociaż ona jest bardzo wysoka. No i jak to jest brane pod uwagę i jak dzisiaj dużo na ten temat wiemy, samej elektryczności takiej w pobliżu Ziemi, jak ona wpływa, no bo przecież jak jest pole elektryczne, te chmury, to wszystko, no to zjawiska, równanie Lorentza nam pokazuje, ale tego Lorenca.
Teraz tego
pokazuje nam, jak pole magnetyczne i elektryczne wpływa na naładowane elementy, które się poruszają, jak odchyla ich trajektoria, skoro te kropelki, to wszystko jest tam w jakiś sposób elektrycznie nieobojętne, no to też wpływa na dynamikę atmosfery. Gdzie to jest, tak króciutko, w tych modelach, czy i jak to jest uwzględniane?
W tej chwili jako takich rozwiązań stricte elektrycznych w modelach nie ma, dopiero trwają badania i badania pokazują, że są pewne elementy, które prawdopodobnie w jakiejś najbliższej przyszłości będą implementowane w modelach pogody, bo modele mają to do siebie, że są bardzo konserwatywne, tak? Żeby coś wprowadzić do modeli, to musi to być pewne, tak? Więc jeżeli powiedzmy jakaś jest duża doza niepewności, no to się nie wprowadza, jest to tak zwany etap deweloperski, gdzie rozwija się to, analizuje i tak dalej. Podobna jest sytuacja z elektrycznością, która pochodzi z jonosfery, tak? Więc te udowodniono, że ta interakcja między jonosferą a górnymi warstwami stratosfery jest i warto jest to badać i te badania trwają, natomiast nie ma to bezpośredniego takiego przełożenia w takiej rozumieniu elektryczności tamtym Lorencem, żeby to było powiedzmy w tej chwili w numerycznych modelach pogody. To jest właśnie to, co jest przed nami. Tak? To jest kolejny powiedzmy etap, który będzie rozwijany i na pewno będzie rozwijany, bo coraz więcej publikacji naukowych się pojawia, gdzie próbuje się te elementy wprowadzać. Jeżeli chodzi o to, co jest w tej chwili, to jest klasyczne podejście do tych zjawisk, jeżeli chodzi o wyładowania atmosferyczne. Bardziej to wynika z termodynamiki procesów, aniżeli powiedzmy stricte zjawisk elektryczności, tak, wynikających.
Czyli pomiarów natężenia pola jakby w tych budkach meteorologicznych, jakkolwiek one wyglądają dzisiaj, bo kiedyś to były takie skrzynki, tam nie ma żadnego sprzętu do pomiaru natężenia pola i żeby brać to ewentualnie pod uwagę?
Stricte do meteorologii tam nie ma, no zdarzają się oczywiście takie stacje, które są wyposażone, ale to są raczej wielofunkcyjne stacje, które służą generalnie rzecz biorąc badaniom geofizycznym, a nie tylko powiedzmy meteorologii. No my w tej chwili odtwarzamy pewne szczątkowe dane, mając pewne szczątkowe dane odtwarzamy, co by było gdyby, tak? Zakładamy takie czy inne scenariusze, nomen omen, jeżeli popatrzymy sobie to, co robimy w tej chwili z modelami klimatycznymi, no to my też odtwarzamy pewne scenariusze, tak? Bo nie chodzi o to, że chcemy zaprognozować, jak będzie, no, ile będzie temperatury 15 lipca 2050 roku, tylko chcemy, jaka będzie średnia w tym miesiącu, tak? Więc nas interesuje też pewien scenariusz. Zgodnie z SPPI są obecnie cztery główne takie scenariusze. Ja to mówię od tego najbardziej zielonego po ten najbardziej czarny, czyli albo oszczędzamy, albo kotłujemy. I one po prostu diametralnie różne wyniki pokazują. Niemniej jednak niestety na razie pokrywają się z tym czarnym scenariuszem obserwacyjne wyniki, te, które powiedzmy no, uzyskujemy z obserwacji obecnie. To jest trochę zatrważające. Natomiast ja bym też chciał wybić, znaczy taką dać informację, że nawet jeżeli byśmy w tej chwili zrobili wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, żeby zredukować emisję gazów cieplarnianych, to pamiętajmy, że to jest cały ekosystem, taka rozpędzona machina, która działa z pewną bezwładnością. Jeżeli my do dzisiaj to zrobimy i zahamujemy takie działania, to nie to z dnia na dzień nie zostanie zredukowane, to jeszcze będzie trwało dziesięciolecia, zanim ten proces się wygasi. To musimy pamiętać dobrze, że to nie jest coś, co się dzieje z dnia na dzień.
Dlatego właśnie równolegle muszą iść też przygotowania i jakieś reorganizacje takiego i życia, i miast, i to, co mówiliśmy na początku programu, czyli to, że na przykład nie chodzi o to, że nagle będzie 600 stopni, tak? Tylko chodzi o to, że zjawiska atmosferyczne przez te 2 stopnie, czyli mnóstwo energii, która w atmosferze jest dodatkowo, zaczynają coraz bardziej w tych skrajnych punktach wychylać się w górę i w dół, więc mamy i większe mrozy, i większe jakieś temperatury i musimy tak przygotować się na tego typu eventy, że tak brzydko z angielskiego powiem, żeby po prostu miasta, infrastruktura, tak, i wszystko, tak, mogły to
wytrzymać. Tak, nie można myśleć, nie? Tak memicznie, tak, bo mówi się, że teraz było dużo memów, bo zima była chłodna, że rzeczywiście te zakrętki, tak, w ten sposób działające, że zadziałały, tak? Natomiast to nie działa w ten sposób.
Ale no, to dokończ, bo ja bym miał jeszcze pytania, to potem.
Tak, bo jest wciąż jest dużo tych niewiadomych i to jest właśnie ta, nie wiem, słabość modeli, albo no, z mojego punktu widzenia to jest bardzo dobra wiadomość dla nauki, dla osób, które się tym zajmują, bo wciąż nie wiemy wszystkiego i wciąż możemy dodawać nowe rzeczy i mamy pracę dzięki temu. Możemy tworzyć świat coraz jakby lepszym i coraz bardziej zrozumiałym. Tutaj no, trzeba, i to jest absolutnie ważne, żeby podkreślić rolę, to też o tym wspominaliśmy sobie poza kadrem, rolę słońca, bo tak naprawdę jedynym w zasadzie źródłem energii, no poza rozszczepianiem, tam ziemia też troszkę to co tam nas od środka grzeje, ale takim źródłem energii, które dostarcza nam tej energii w postaci promienistej i w postaci naładowanych strumieni cząstek wiatru słonecznego, jest słońce. I tutaj te pomiary stałej słonecznej. My jakby widać z historii, że niewielkie, chociaż tam są różne jakby rzeczy też, różnie to tłumaczone, ale niewielkie jakby zmiany w ilości promieniowania, to jest na poziomie Ziemi, mówimy o stałej słonecznej, czyli tyle, a tyle, tam jest 1,4 kW na metr kwadratowy i tyle energii dociera do Słońca, do Ziemi, od Słońca, w momencie, gdy Słońce jest aktywne i nieaktywne, ta wartość zmienia się o promil ledwie.
Tak, tak.
Ale to już może robić różnicę i my też nie wiemy tak naprawdę, czy Słońce, były te wielkie prognozy tej potężnej aktywności albo wygaszenia aktywności, tak jak miało to miejsce w minimum Maundera. I to są też rzeczy takie, które też trzeba, są nie do przewidzenia.
A one
naprawdę
są brane pod uwagę?
Tak, najbardziej. No, całe badania paleoklimatyczne właśnie tego dotyczą, tak, żeby zobaczyć, co się działo wcześniej. Oczywiście jak najbardziej ma to wpływ, co ty mówisz, jeżeli chodzi o te okresy minimum Maudera na przykład. Natomiast wszystko to ma jeden wspólny mianownik. Te zjawiska zachodziło w długim okresie czasu. Tak? To były setki lat, a nie, czy nawet tysiące, a nie powiedzmy to, co my obserwujemy, że to się dzieje właściwie z dekady na dekadę. Mm. Tak? To wszystko się zmienia. Czyli nabrało to większej dynamiki, aniżeli to wynika z obserwacji tak zwanych pośrednich paleoklimatycznych, tak? Bo to mówimy o właśnie takich pośrednich, czyli badając rdzenie lodowe, jakieś osady denne w jeziorach, w oceanach, morzach i tak dalej, bo to z tego jest między innymi wynikają nasza wiedza, co się działo w tym okresie poprzedzającym rozwój naszej cywilizacji, nawet można powiedzieć, i wiemy, co się działo w tym okresie czasu, jakie te zmiany zachodziły, i wszystkie te badania pokazują, które notabene oparte są obserwacje, że te zmiany zachodziły w wolnych przebiegach, tak? Czyli nie to, że w cyklu jednego życia, jednego pokolenia zmienia się tak drastycznie i dużo, co w tej chwili.
Mhm. Ale tutaj też warto jakby zauważyć, że globalne kataklizmy, nawet takie w najnowszej historii, wybuchy wulkanów powodowały takie chwilowe tąpnięcia pogody.
No oczywiście,
Krakatau bardzo mocno wpłynął na rozbieg tych zjawisk klimatycznych.
No, jeżeli mamy wybuch takiego wulkanu jak Krakatau, to ilość różnego rodzaju pyłów, osadów, które dostaje się do atmosfery ziemskiej, potrafi, w przypadku Krakatau to było, że to okrążyło kulę ziemską, tak? Tak. Więc w atmosferze ziemskiej, jak się dostało, no po prostu to jest też element, bo to są, jakby nie było, tak zwane aerozole stałe, które po prostu powodują też tłumienie promieniowania, tak? Czyli zwiększyła się ilość tych związków w atmosferze, promieniowanie nie dociera do powierzchni Ziemi, tylko się odbija, tak? Więc jak najbardziej takie zjawiska mają wpływ, tyle że to są pojedyncze na szczęście zjawiska, które występują na szczęście co kilkadziesiąt albo nawet rzadziej lat i to jest pół biedy, tak? Bo jeżeli to by było częściej, no to byśmy mieli z tym większy problem, aniżeli w tej chwili z czymkolwiek innym.
No na pewno nie trzeba modelować, bo takie wybuchy, no kiedy, no jak Krakatau, to w naszej historii nowożytnej się nie wydarzyły i dokładnie. Mam nadzieję, że się nie wydarzą.
A co to był ten Święta Helena, tak? 80.
Tak, ale to tylko, są lokalne,
to nie był,
wiesz,
to nie był
tak
duży wybuch. Nie? No. A mam płytę i pytanie.
Dobrze. Dotyczące płyty?
Dotyczące płyty, tak, bo... To są, może jakby odchodzimy od prognozowania, chociaż czy da się to zaprognozować, nie? Bo to jest pytanie, które co roku powraca od jakiegoś czasu, to jest Kitaro, tak? Myślę, że znany widzom Astrofazy, bo już parę razy się pojawiał znakomity kompozytor
ale tej płyty
japoński,
nie było.
Silver Cloud, czy Clouds, Cloud. Silver Cloud. Tak, to tu po tych znaczkach można tak.
Leszek sobie czyta w kanji.
Pojedyncza. Czyli srebrne obłoki, to zjawisko zostało dopiero w połowie XIX wieku opisane po raz pierwszy. No oczywiście zjawisko dotyczy tych mezosferycznych takich obłoków utworzonych z drobnych kryształków lodu, jak się okazuje. I one latem są widoczne, no bo słońce i kwestie...
Wczoraj widzieliśmy, jakie
tak,
byliśmy wieczorem.
One są. Natomiast wcześniej... O dziwo, nie było wzmianek na ten temat. Może były, a może nie. Teraz jest ich całkiem sporo. Latem te obłoki na naszych szerokościach geograficznych z racji właśnie tych geometrycznych kwestii związanych z oświetleniem przez słońce widać. Mówi się, że to zjawiska związane z jednej strony z kondensacją i zamarzaniem, bo zjawiska meteorowe. Z drugiej strony bardzo duży ruch rakiet, tak, i to też jakby się pokazuje związek między zdobywaniem kosmosu, tak, wysyłaniem satelitów przy pomocy rakiet i innych pojazdów. Czy coś się mówi na ten temat i czy w ogóle jest to temat, który jest poruszany, ale w meteorologii?
Mówiąc wprost, że bździmy w atmosferę i tak, to na przykład powoduje nowe zjawiska meteorologiczne.
O ile będzie bezchmurna pogoda, to będzie duże prawdopodobieństwo zaobserwowania, tak jak są prognozy kosmicznej pogody związane z zorzami. No. To jest dosyć proste do przełożenia. Jest na Słońcu rozbłysk, jest zaobserwowana protuberancja, czy ten wypływ, koronalny wypływ masy. Jest prosta kalkulacja, czy przetnie to Ziemię, czy tą orbitę Ziemi akurat w tym miejscu, gdzie będzie Ziemia i już. I możemy jakieś alerty zorzowe. Czy obłoki srebrzyste są w kręgu zainteresowań meteorologii?
No czy oczywiście, że meteorologia, jak każde inne zjawisko. Tutaj też jeszcze są te ślady kondensacyjne różnego rodzaju, bo to też wchodzi w grę. Tak. Więc tutaj pamiętajmy, że tego trochę lata.
Chemtrailsy.
No tak, wiadomo. Nie, no ale prawda jest taka, że ruch lotniczy się wzmógł bardzo mocno przez lata, więc to też trzeba pewnie brać
tak
pod uwagę.
A to tak właśnie a propos ruchu lotniczego, to taką ciekawostkę wam opowiem. Jak się rozpoczął COVID, to uziemiono większość linii lotniczych, no, właściwie wszystkie, tak? No i co się okazało, że klęknęły numeryczne modele pogody. A wiecie dlaczego? Bo wiele danych, które są zbierane i przetwarzane w numerycznych, są z samolotów po prostu. Okay. Wszystkie rejsowe samoloty tych dużych linii mają czujniki, które zbierają w czasie lotów informacje i przesyłają na Ziemię, bo większość tych linii lotniczych podpisała umowę z WMO i dostarcza takie dane. Tak? I one są bardzo istotne i nikt nie zwrócił na to uwagi, jak one są istotne i dopiero jak uziemiono te, to po prostu zobaczono, że modele zaczynają niekoniecznie pracować tak, jak powinny. Tak? No i bardzo szybko odkryto, że zostaliśmy odcięci od bardzo ważnego źródła informacji.
To dlatego zamknęli lasy, bo nie było dobrych prognoz i się bali, że na ludzi sosty się poprzedzą.
Tak, ale nam się wydaje, że tych samolotów, jak patrzymy na tam radar 24, ten fly radar, to jest tak gęsto, ale w rzeczywistości no to Ziemia jest olbrzymia, tak? Jest ogromna. czy te chmury kondensacyjne, czy ta skondensowana para wodna, która czasami jest widoczna po przelocie samolotu, to ma to duży wpływ, czy jest to raczej zaniedbywalne?
Przynajmniej obecnie jest to zaniedbywalne. Tak.
Bo gdzieś też tam taka wiadomość dawno temu się pojawiła, że dużo większym chyba problemem są te wyziewy z kominów statków. Bo ruch oceaniczny jest kolosalny. I to są rzeczy, które można z orbity podglądać, te smugi, ale dymne. Tak?
A mamy satelity różnego rodzaju,
kamery. Że mówimy tutaj, bo chyba zbliżamy się do końca, to trochę możemy luźniej tak opowiadać, to ja wam opowiem jeszcze o jednej historii, o której nie wiem, czy wiecie, co się dzieje z farmami wiatrowymi.
W sensie...
Zabierają wiatr.
Że co się dzieje, znaczy, co robią, czy coś się z nimi teraz dzieje?
Jeżeli powiedzmy popatrzymy na to stricte fizycznie, no to wiadomo jest, że jeżeli przyjmiemy, że tak jak na Bałtyku wieje wiatr, no to jest mniej więcej przepływ ala laminarny, tak? Mhm. Ale jak dochodzi do turbin, no to turbiny mielą, tak? No i w tym momencie z tego laminarnego się robi turbulentny przepływ. No i teraz od razu się rozwiązuje problem, dlaczego szeregi turbin są ustawiane nie jedna za drugą, tylko między, tak? No bo po prostu jeżeli by była w strumieniu, no to po prostu by było zakłócone, czyli sprawność tej następnej turbiny by była mniejsza. No ale to jest tyle, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową. I teraz chodzi o pogodę. Jakiś czas temu też był taki przypadek jak z tymi Włochami, że duże farmy wiatrowe na oceanie, przepraszam, na Morzu Północnym zaczęły w tych obszarze modele dawać dziwne prognozy. Co się okazało, że ilość tych turbin, jaka tam była, wprowadzała takie zaburzenia i takie turbulencje, że temperatura na tym obszarze wzrosła o chyba 0,3 stopnia Celsjusza, więc to taki wzrost lokalny to jest bardzo dużo, tak? Bo on powoduje po prostu inne procesy termodynamiczne, które zachodzą na tym terenie. No i od tego momentu się rozpoczął proces, że uwzględnia się obszary z farmami wiatrowymi, żeby model widział, że tam stoją takie turbiny, które mielą, no i powiedzmy robią bałagan, jeżeli chodzi o mikroatmosferę w tym obszarze.
Czyli rozumiem, że po prostu przepływ nie jest równy, tak? Więc tak. Nie odbiera równo tem ciepła, nie zdmuchuje
go, po prostu nie widzi, że tam ta turbulencja zachodzi.
Ale tak? Jest też kwestia tej absolutnie podstawowej zasady, zasada zachowania energii. Turbina dostarcza nam energii elektrycznej, zamieniając energię obracających się poprzez
czyli
wiatr.
Czyli to, co zostaje, jest łopat. Już mniej, aniżeli było na wejściu. Tak?
Więc czyli część energii jest
zabrana, energia w atmosferze się zgadza.
A część jeszcze energii idzie na wzrost tej temperatury. Tak? No i generalnie rzecz biorąc, ale wszystko w konsekwencji musi być zapięte, że musi się zgadzać to, co na wyjściu, na wejściu. Tak? Natomiast ważne jest to, że to jest element zakłócający. Ale z drugiej strony można popatrzeć na to inaczej. No dobrze, jeżeli my wiemy, jaka jest turbina, znamy jej wymiary, znamy jej moc, krzywą mocy, no i szereg innych parametrów, no to powstaje pytanie, czy my możemy odtworzyć pracę takiej turbiny, czyli zaprogramować, jak będzie wyglądała produkcja energii z takiej turbiny, mając numeryczny model pogody, który tam dmucha sobie i będzie przewidywał. I co się okazuje, że to jest dobra metoda. Po prostu w ten sposób można zastosowanie znaleźć dla energetyki odnawialnej, czyli jaka jest produkcja energii z konkretnych
turbin. I planować te szczyty energetyczne i tak dalej. To jest dosyć ciekawe. No ale tutaj jest, znaczy to ustawianie turbin, no to jest logiczne, no bo każdy żeglarz wie, że można zabrać wiatr, tak? Że stanie tam żagiel w łopocie, jak ci żaglówka przed dziób popłynie akurat od kierunku wiatru.
Więc jak zwykle, dane.
Tak.
Słuchajcie, właśnie tych danych jest dużo, to może na koniec, żeby tak dać cukierek naszym oglądającym, którzy dotarli do końca. to gdzie warto tej pogody szukać, tak? W sensie jestem laikiem, nie znam się na tym wszystkim. Chcę mieć dobrą prognozę pogody. Wiadomo, że no, mówiliśmy tutaj cały tak naprawdę odcinek o tym, że te modele w różnym stopniu mogą różne rzeczy gdzieś tam pokazywać. Ale czy są takie miejsca, które no, rzadziej się mylą niż inne?
Znaczy ja nie będę wskazywał takich miejsc, bo jestem przeciwnikiem robić kryptoreklamy. Mhm. Natomiast ja bym powiedział trochę inaczej. Jeżeli to jest, zależy na kiedy chcemy mieć prognozę. Mhm. Jeżeli nam zależy, żeby wiedzieć jak się ubrać za chwilę, bo wychodzimy na spacer i czy zmokniemy, czy nie, czy zabrać parasol, czy nie, weźmy prognozę nowcastingową, czyli tą ultra krótkoterminową, która na pewno dobrze nam zaprognozuje i jeżeli nie zabierzemy parasola, bo ona prognozuje, że nie będzie padać, to nie będzie padać.
Nie wiem, w telefonie są teraz stopnie, mogę zobaczyć pogodę na najbliższe. To są takie rzeczy, czy to są
nie,
też
to są,
nie,
to gadżety? Są te ultra krótkoterminowe, które pokazywałem, mówiłem o stronie Centrum w Laboratorium Modelowania Meteorologicznego IMGW, które pokazuje pogodę na tą ultra krótkoterminową.
Mhm. To są te dedykowane takie właśnie tak, dla szczeglarzy, dla
to jest wiarygodne, tak? Bo to daje to, co jest teraz. Jeżeli nam zależy, żeby dzisiaj jest piątek, co będzie w poniedziałek, no to musimy przejść na modele mezoskalowe. No i tutaj raczej bym nie wskazywał jednego konkretnego modelu. Każdy musi się do czegoś przyzwyczaić, każdy musi po prostu potestować sobie, ale jest jedna kardynalna zasada. Jeżeli mówimy dzisiaj o prognozie na poniedziałek, sprawdzajmy ją codziennie. Przy takiej dynamice atmosfery i takich zjawiskach, które zachodzą chociażby z temperaturami, które mają, z dnia na dzień te prognozy mogą się zmieniać. Tak? Szczególnie jeżeli chodzi o zjawiska konwekcyjne, które przy takich temperaturach mogą rozwinąć się bardzo, bardzo szybko i modele na 3 czy 4 dni mogą jeszcze nie widzieć ich, tak? Więc czym bliżej tego terminu, który sobie założyliśmy, sprawdzajmy kolejne prognozy, bo kolejne na pewno będą bardziej już przybliżały nas do rzeczywistości, aniżeli to miało miejsce jeszcze dzisiaj, jeżeli mówimy o poniedziałku.
Zjawisko konwekcyjne to na przykład deszcz, tak?
Taki na przykład burza, będzie. Tak?
Burza, mieszanie,
czyli powiedzmy, to są mieszania, które powodują, że mamy duże ciepło i to wędruje i wtedy
wypiętrzają się i rozładowanie kumulonimbusy i burze i te sprawy. No. Ale to wniosek płynie taki, jak wyjeżdżamy, bo teraz jesteśmy w tym okresie wakacyjnym, jak wyjeżdżamy na wakacje, pakujmy się możliwie najpóźniej.
Tak. Ja nie chcę, powiedzmy, polecać swojej prognozy, bo oczywiście zachęcam do śledzenia prognoz.
Ale to przynajmniej powiedz, gdzie można ją znaleźć.
No, już dzisiaj powiedziałem ten adres, ale www.meteo.pg, meteo.pg.pl, prognoza, którą ja przygotowuję w Centrum Informatycznym TASK. Śledźcie, komentujcie i przesyłajcie uwagi, bo to jest model, który jest rozwijany, model badawczy, ale jest udostępniony operacyjnie, więc każda uwaga, każda jakaś nawet negatywna jest przeze mnie odbierana, więc to nie to, że nie odpowiem. I szukajcie mnie na Świat Okiem Profesora na Facebooku.
I do wszystkiego macie linki w opisie, także sobie tam możecie przeklikać. No to chyba co?
To no to chyba wszystko. No to pożegnamy się tym, żeby Division nagrało płytę, polski zespół z Trójmiasta, The Wind of Sorrow, znakomita polska muzyka elektroniczna. Ale generalnie aż tak źle nie jest.
Smutku, smutku mało, nie będzie.
Powinni nagrać nową wersję Wind of Happiness albo coś w tym stylu, żeby nie było tak źle. No to wiemy wszystko już o pogodzie.
I muzyce też.
Dokładnie.
Można zdjąć kapelusze.
Możemy zdjąć kapelusze, a tutaj macie datę kolejnego Popsa. Jasne, no i cóż, zapraszamy Was bardzo serdecznie. Tobie serdecznie dziękuję za
pojawienie się.
Ja nie potrafiłem na początku, ale się wyszkoliłem przy Leszku.
No niestety ja nie potrafię.
Da się nauczyć. Ja robiłem tak na początku.
Chyba ja też zrobię
jakieś rozwiązania. Trzymajcie się i cześć.
Do widzenia.